wieczór, w taki piękny piątkowy wieczór, dzień po Mikołajkach, a już będzie dzień szósty, piąty, Chanuka, świeczki już zgasły. Co się włączyło. No, dzisiaj to tak będzie trochę rodzinnie, bo tak pierwszy raz w nowym paśmie, ja tutaj miałem rodzinną chorobę. No, tak się wszyscy się pozarażali. Jeden od drugiego. No, ja też tak doszedłem do siebie w czwartek, dzisiaj pierwszy raz dzień w pracy, no i tutaj może w tle moją pozdrowienia dla mojej małżonki, która właśnie siedzi z dzieckiem obok mnie. Jak ktoś by słyszał w tle, to właśnie dziecko albo małżonka wydają dźwięki, także to tak przepraszam z góry, jakby coś było w tle słychać. No dzisiaj jest tak jak no co drugą audycję dzisiaj, a mniej politycznie, a bardziej krajoznawczo. Miał być z nami kolega Tomek, który spędził dużo czasu na Zakaukaziu, spędził dużo czasu na Bałkanach. No ale niestety przez zmianę właśnie tu i mam całą chorobę. On dzisiaj też tam z dzieckiem siedzi, a z dzieckiem za bardzo chce nadawać z Warszawy. O właśnie, co to jest w tle. W żółtych kamizelkach może też chwilę wtrącimy, chociaż to ja odsyłam od naszego gościa, którego kiedyś mieliśmy na antenie, towarzysza Michała. I towarzysz Michał tam ostatnio sam uczestniczy, to tak jak kryptoreklama. No, towarzysz Michał też uczestniczy w tych protestach żółtych kamizelek. Chociaż on pracuje w międzyczasie, w każdym razie odsyłam do jego kanału. Tam jest bardzo dobra relacja na żywo z Paryża. Ja to niedaleko Paryża. No, płaczę po międzynarodowemu. Zobaczymy, po jakiemu będzie płakało niebawem. Także żółty kamizelek. Później no, miał być kolega Tomek, no ale niestety właśnie wszystko się pozmieniało w tym tygodniu. Także może za tydzień zobaczymy, jak u niego tam z. Jak jest u niego z terminarzem, on też ma napięty, on pracuje na tym paru międzynarodowych organizacji i ciężko u niego, także może będziemy mieli koleżankę, co w Tanzanii dłuższy czas spędziła, no ale jako, że dzisiaj tak by ktoś, w ogóle zapraszam do dzwonienia, bo dzisiaj taki będzie bardziej swojsko, bo tak sobie myślałem, popałem tam do tej Etiopii, czy o jakichś tam Kuwejtach, Rosjach czy innych takich rzeczach, no ale przecież no może tutaj to jest daleko, to wielu z was pewnie te okolice, gdzie mieszkam, zwiedzało, aczkolwiek ja tu mieszkam już będzie z 5 lat, a jestem człowiekiem ciekawym, to zawsze sobie samochodem objeżdżam i różne takie smaczki poznajduję. No także dzisiaj chciałbym temat Nadrenia i Flandria, taka mniej zwyczajna niż to jest w przewodnikach oczami lokalasa. Że kogoś zachęcę, bo o ile wyjechać gdzieś tak daleko, to trzeba się całą wyprawę robić, ale tutaj do Nadrenii to naprawdę można sobie spokojnie z Polski na weekend wyskoczyć. Jest to od granicy jakieś 7 godzin jazdy samochodem, a jak ktoś ma szybki, to no, znam jednego wariata od nas firmy, który to robi w robi to w godzin 7 między Bydgoszczą a Drenią, co jest ponad 1000 km, no ale nie, on jest szybki. Także jakby ktoś w piątek jeszcze był trzeźwy w miarę, jakby ktoś w piątek był jeszcze w miarę trzeźwy albo nie był na imprezie i zdarzyło mu się słuchać naszego radia, to zapraszam na antenę do dzwonienia. Także to zaczynamy. Dzisiejszy temat będzie Nadrenia. O jest, coś się tu widzicie, zakręciłem. No, Nadrenia taka trochę mniej zwyczajna. Oj, coś widzę. Popsułem. No. Ewidentnie. Dobra, już wiem, co popsułem. Nie, działa ciągle, tylko po prostu, że tak powiem. Rzuciłem odtwarzanie nie stamtąd, co miałem, bo mam takie skojarzone. Dobra, zaraz będzie, że mam problemy techniczne i do radia nieprzygotowane, trzeba będzie to wyciąć, panie, spokojnie. To się wytnie, to się wytnie. No. Dobra, no jak się nie udało zrobić przerywnika muzycznego, to dobra, to będzie później. Dobra, Adrian, tu gdzie mieszkam. Ja byłem z Związku Radzieckiego, bo tak w ogóle. Jako marksista jest to miejsce szczególnie mi bliskie. Ja tu siedliłem całkiem przypadkiem. Mieszkałem sobie w Aachen, które jest miastem na styku trzech granic, ale chciałbym zacząć może bardziej od południa. Jest sobie takie miasteczko, które się nazywa Trevir. Po niemiecku Trier. Ona jest znane może w Polsce głównie z tego, że tam się urodził Marks. Dzisiaj jest jego dom stoi, jest urządzone w nim muzeum, a niedawno była setna rocznica urodzin Marksa. Taka ciekawostka, bo miasto Trevir dostało podarek od rządu Chińskiej Republiki Ludowej, a mianowicie taką dużą statuę Marksa, która została ustawiona obok jego domu. Coś takiego, co by zaczęło się, powiedzmy, w Polsce by nie przeszło, bo to promocja zaraz tam komunizmu czy czegoś. Już nie pamiętam gdzie, ale to w którejś polskiej gazecie czytałem, że tutaj o Niemcy promują komunizm, jak to można stawiać Marksa. No Marks w Niemczech jest traktowany jako postać ważna, postać historyczna, jako filozof i tak dalej. Miasto Trevir jest z niego dumne. Jak już mówiłem, stoi jego pomnik, ale tu w większości miast niemieckich można spotkać ulice lub aleje Marksa. W Aachen też się znajduje aleja Marksa. Co o ile w Niemczech Wschodnich było dosyć popularne, no bo wiadomo, Marks, nie? Jako Marks, to wiadomo, w kraju socjalistycznym. A musiało się znaleźć miejsce na niego w Panteonie ulicy, ale w zachodnich Niemczech mogłoby się odbywać niekoniecznie. I jednakże tak, w każdym niemieckim mieście znajduje się gdzieś ulica albo aleja Marksa. Zresztą tutaj w Aachen też i o dziwo jeszcze jest jedna ulica, która może się wydać wam słuchaczom, że to tylko polska taka specyfika. Ale w jednych oddziałów Urzędu Miejskiego znajduje się na ulicy Jana Pawła II, Johannes Paulus II, a Strasse, w samym centrum miasta, przy katedrze. Także u nas w Aachen mamy i ulicę Marksa, i ulicę Jana Pawła. Taki ładny miks. Jakby coś. No, ale zaczęliśmy od Trewiru. Trewir jest. A może nie od Trewiru, może zacznę. A taki mało strukturyzowany dzisiaj jestem. W ogóle zapraszam do dzwonienia, przypomnę, jakby ktoś w piątek wieczorem nie był za bardzo zmęczony, albo wyjeździ na miasto. Nie wiem, jak to ładnie odmienić po polsku, to zapraszam na antenę. To tak będzie luźniej i że opowiem o swoich miejscach. W każdym razie. Dobra, to zacznijmy od tego, gdzie mieszkam tutaj. To do Trewiru to dojedziemy, jak będziemy jechali w dół czy w górę. No, samo Aachen to jest takie, wam powiem. W ogóle tu popijam w moich okolicach się robi jedno z takich bardziej to komercyjnych raczej piw. Się Bitburger nazywa, zrobione w Bitburgu właśnie tutaj, niedaleko w górach Eiffel. To jakby Tak, chyba Bitburger to jest wszędzie znany poza. Poza Niemcami to takie jedno, co zrobiło karierę. Jest to taki dosyć mały, prywatny browar. Znaczy mały jak na skalę tych wielkich komercyjnych browarów, jakie w Polsce są. Tym, że ono jest jeszcze do wypicia. Zresztą ja wolę tak wieczorem sobie przy takim właśnie lżejszym usiąść, czy przy naszym tyle lokalnym kelszu. To zaraz dodaję tego nadreńskiego dualizmu piwnego. Też dojdę. Tylko powiem tak na początek, że właśnie tutaj, o ile Pils jest takim ogólnoniemieckim piwem i no poza Bawarią, gdzie tam go się o wiele mniej pije, ale tak w większości Niemiec to tego Pilsa Wittburgera dostaniemy. Chyba Wittburger jest taki najbardziej rozpowszechniony właśnie tutaj z tych piw lagerowych, ale jest lżejsze, w którym aha, nieżeli ranie, to jest kelsz, który toż kelsz jest produkowany jedynie w Kolonii. Chyba 9 browarów się znajduje, z tego co pamiętam, tego kelsza w samym centrum Kolonii. Robi się właśnie piwo się dokryje w Kolonii, w samym centrum. Tam się znajdują wszystkie browary. I zasięg rejonu, gdzie się pije kelsz, poza tym rejonem, bo praktycznie on jest taki, on jest znany, ale go się nie pije, bo on jest taki troszeczkę dla innych rejonów sikowaty. To zasięg jest tak gdzieś Bonn w jedną stronę, no właśnie Aachen tutaj na zachód, na wschód to jakby to było Sauerland, tam te rejony. Na północy od Kolonii, jakieś 30 km, znajduje się Düsseldorf, gdzie się. Aż dokończę tym dualizmie piwnym. Gdzie się robi piwo Alt, które jest mniej więcej także bardzo lekkie i robi się prawie to samo. Z tym, tak jak Kelsz, też on jest o wiele ciemniejsze, trochę bardziej gorzkie. No i zasięg tego Alta jest już troszeczkę większy na całą północną Nadrenię, gdzie go się robi też trochę poza Düsseldorfem samym. Bo ile kelsza się robi w samej Kolonii, to Alta się robi jeszcze tam gdzieś w Krefeld, w Neuss, w Isum i tak dalej, czyli w północ Nadrenii. No i jak się znajdziemy w rejonie, w którym się pije Alta, to nieważne do jakiego marketu, sklepu byśmy poszli i tak dalej, to nigdzie nie dostaniemy kelsza. Tak samo z barami i nawet nie próbujcie zapytać, bo spotkacie się z ostracyzmem. A jak będziecie w Kolonii, czy tutaj w Aachen i tych rejonach, to nawet nie pytajcie o. Chociaż w Aachen to trochę się zdarza czasem. Obydwa gatunki, ale to jest bardziej pod Kelsza, ale jak będziecie w samej Kolonii, to nigdzie w żadnym markecie, pomimo, że to jest ta sama sieć i tak dalej, to w żadnym markecie nie dostaniecie Alta i w żadnym barze nawet nie pytajcie, bo to jest bardzo złym tonie zapytać o Alta w Kolonii. Także to jest taki tak zwany dualizm piwny, wojna piwna. No, jako ja jestem w rejonie Kelszu i tam mieszkałem jakiś czas w Kolonii, także jestem zdecydowanym zwolennikiem Kelszy. No, tak jak mamy paru kolegów w pracy, którzy są z Düsseldorfu, to na przyjęciach tutaj mamy firmowych podaje się Kelsz, bo to jest kelszowy rejon. Bardzo są niezadowoleni, bardzo z tego powodu. Chociaż to smakuje prawie tak samo. No ale patriotyzm lokalny, nie? No, także. Ale ja mam pilsa dzisiaj. Także tak dla pogodzenia tych dwóch rejonów piwnych. Jak już mówię, Bitburg, przepiękna miejscowość. Tutaj w Gera-Heifel, na straży, w których mieszkam. I gdy się kiedyś wybierzecie, w ogóle mnogość piwa jest dosyć duża i naprawdę może każdy sobie wybrać coś, co lubi. Jest dużo czegoś takiego, co się nazywa Landesbier, gdzie są piwa robione gdzieś tam po małych wioskach. Każda wioska ma swój własny mały browar, głównie niefiltrowany. Te tradycje, tak jak u nas, te browary powstają dosyć, tak zauważyłem, że bardzo dużo jest tych różnych jakichś tam kraftowych, dziwnych IPA, stripa w Polsce się robi, to tutaj te tradycje browarnicze są dosyć głębokie i sięgające dawnych czasów. Także każda wioska ma jakiś tam swój mały browarek istniejący od wiele setek lat i jest mu wierna i może świeże piwo w danym miejscu dostać lokalne. Także jak będziecie, to nie pytajcie się o te właśnie duże browary, no chyba, że już będziecie w tym jak będziecie jak ktoś się pyta o Bożka Zenona, to czasem to nie jest ten, jak mówiłem się, Jordan Peterson, adwokacie. Nie? Czy nie jest to Peterson? Bo ja to jako tak nie lubię tego Petersona, o Jezus Maria. No, ale o sens. Także jakbyście w tych wioskach, to lokalne, nie? No chyba, że w Bitburgu będziecie, to Bitburg jest lokalny. No, Aachen. Aachen, gdzie jestem? A, dobra. W inny kierunek w ogóle. Nadrenia. Nadrenia poza tym, że jest bardzo pięknym rejonem i przyrodniczo, w ogóle trzeba zadać kłam taki, wszystkim się wydaje, że takie... że ten zachód jest taki, to jedni mówią, że jest islamizowany, że zaraz się boją tu przyjechać, bo jakiś tam i uchodźcy wyskoczą, czy coś takiego. No ale dla większości podróżników to zachód to jest taki, wiecie, oklepany, tu nie ma co zobaczyć, wiecie, skomercjalizowany i tak dalej, i tak dalej. No ale tak nie jest. Ale to trzeba troszeczkę zejść z głównych szlaków, zjechać z autostrady, zjechać na te kręte drogi, ale to wiem, że jak Polacy to zawsze jeździli przez Niemcy, to się tak głównie do Francji, to się tak gna przez te Niemcy, bo te autostrady są bezpłatne, to za dużo nie widać, potem się wjeżdża do Francji, to już te autostrady są bardzo drogie i no już trzeba zjechać na te wąskie drogi i wtedy się troszeczkę widzi, co tam jest. Nie wiem, czy adwokat to chyba nie słucha, nie wiem, adwokacie, słuchasz czy nie słuchasz dziś, bo nie wiem, czy mam ci odpowiadać na to, co piszesz na czacie, czy nie, bo jak nie słuchasz, to nie na temat, to nie, nawet nie będziesz słyszał odpowiedzi, ale podejrzewam, że nie słuchasz, bo tam się obraziłeś chyba na ten, na marksistów, no ale dzisiaj nie o marksizmie. No, także Nadrenia, poza tym, że krajobrazowe jest bardzo ładne i tak dalej, z wiele takich czarujących miejsc. To fajna rzecz, której można jako turysta to się mniej doświadczy człowiek. Bo to jednak wiadomo, turystom się jest troszeczkę przejazdem. To jest coś takiego, co jest lokalny koloryt, lokalna kultura. Coraz trochę w Polsce zanikło. Coraz mniej tych takich lokalnych tradycji, które tutaj są bardzo silnie kultywowane i żyjąc tutaj można wielokrotnie się natknąć na jakichś właśnie mniejszych czy większych miejscowościach, jakieś ich lokalne festiwale, lokalne święta, lokalne jakieś tam procesje czy różne inne takie rzeczy. No między innymi to moja żona miała pierwsze takie zdarzenie 11 listopada, no wiadomo, w Polsce to jest ten, jak to się tam nazywa, Marsz Podłości, czy w Poznaniu, gdzie jednak ludzie bardziej cywilizowani niż w Warszawie mieszkają, to tam jest Święty Marcin. Tylko zresztą też tradycja, właśnie to Dzień Świętego Marcina to jest tutaj na Dreni, co przyszedł z Poznania, ale tutaj obchodzi się w ten sposób, że chodzą takie dzieci sobie, chodzą dzieci z lampionami i śpiewają tam jakieś piosenki o tym Świętym Marcinie, czy coś takiego. Także małżonka wpuściła jak do domu, no i mam wysłał, ale to chyba gdzieś na komórce mam, musiał to przerzucić do komputera. Chociaż czekajcie, mam Maca, ale nie wiem, to chyba filmów się nie da, nie? Wrzucać na czat, czy się da. Bo jak się da, to mogę wrzucić wam, jak się nie da, nie wiem, czy ktoś jest zorientowany. Wrzucił, jak to wyglądają te dzieci śpiewające, które chodzą tutaj po domach. No, taka właśnie jedna z paru takich lokalnych tradycji, których mamy tu wiele. nadających trochę kolorytu tym ziemiom. No i to właśnie czyni ten... W ogóle Niemcy są bardzo lokalne. Wam powiem, tu nie ma takich wielkich miast. Zresztą w Belgii i Holandii tak samo, to nie jest kraj wielkich miast. Ile nam Warszawa, to ma chyba 2 miliony, nie? To w Niemczech powyżej 2 milionów nie ma miast. Jest Berlin, który ma 3 miliony, reszta to jest tam w okolicach, nie wiem, Monachium ma 1 milion 900. To są 4 milionowe miasta w całych Niemczech. Chciałem przypomnieć, że ten kraj ma jakieś 60 parę milionów mieszkańców. To jest kupa ludzi. Jest kupa ludzi, a jednak ono jest rozproszone i tak niezbyt zurbanizowane. W Holandii, która tu mamy, która jest bardzo gęsto zaludniona, tam też chyba nawet nie ma miasta, które ma milion ludzi. To Amsterdam, który jest chyba największy, albo Amsterdam, albo Rotterdam jest największy, to ma około 900 tysięcy. W Belgii, która też ma tam około 10 milionów, ona jest taka trochę bardziej wiejska. Też tylko Bruksela jest poniżej miliona, a reszta to jest grubo poniżej miliona. Chyba drugie największe miasto ma około 200 tysięcy, Charleroi. Także... Także tu jest od czasów średniowiecznych tak bardzo lokalnie. Nie tak czytam sobie tego, czytam sobie ten taki czat nasz, to widzę, że no, ostro. To już, ja widzę, że nawet rola już nie jest prawicowy, to już kto jest? Gorszego prawicowego szura jak rola to już dawno nie widziałem, no ale on nie jest prawicowy. Już nie wiem, kto jest. No właśnie, także to są kraje, które są takie bardzo lokalne i zagubione w swoich lokalnych tradycjach. Nie są wcale jakieś tam bardzo światowe i międzynarodowe. Chyba takim najbardziej kosmopolitycznym miastem tutaj w Kolicjach to jest Kolonia, ale ona jest... Jakby powiedzieć, Düsseldorf jest dla ludzi bogatych i zamożnych i takich, którzy zadzierają nosa i lubią sobie pojeździć Ferrari i Porsche i tak dalej. Jest znane pod pseudonimem Modestadt Düsseldorf. A Kolonia to jest takie miasto właśnie proletariackie, gdzie ludzie mieszkali sobie robotnicy. Jest większe dwa razy od ponad milion. Jest większe od Düsseldorfu. Ale jest takie właśnie proletariackie, ma ten proletariacki klimat i jest bardziej otwarty, jest otwarte na przybyszów zagranicznych, jest otwarte na inność, zresztą Kolonia jest niemiecką stolicą ruchu LGBT, gdzie ja sam całkiem przypadkiem mieszkałem na gejowskiej dzielnicy. Powiem wam, że z moją dziewczyną tam raz czy dwa byliśmy w gejowskim klubie. Bo akurat był zaraz obok nas i jak się już nam daleko nie chciało iść na piwo, to można zawsze było tam wejść, patrzeć. Nie powiem, żeby się dziwnie patrzyli, po prostu tak byliśmy jedyną parą, która taką mieszaną, która sobie tam siedziała. Także spoko. Także Kolonia jest taka... Nie, naprawdę, w Kolonii się można dobrze poczuć. Każdy obcy się czuje jak u siebie. Bo to jest takie miasto, które przyciąga. No dobra, no i sobie usiadłem w tym Aachen. W ogóle tutaj ta cała okolica nad Reni i tak dalej, to jest gdzie to serce Europy bije i biło od czasów średniowiecza, kiedy tu powstawały. Też od czasów rzymskich tu były ostatnia granica rzymska na Renie. Kolonia była przez Rzymian założona, Aachen był przez Rzymian założony, Trevir wcześniej wspomniane miasto Marksa, które jest najstarszym miastem w Niemczech, też przez Rzymian zostało założone, także te od rzymskich czasów osadnictwo, te tradycje istnieją. No to, w którym mieszkam, to jest taka mieścina gdzieś w wielkości Torunia, nie większa od Torunia. Ona została w 1944, podczas gdy Amerykanie zdobywali. Została dosyć bardzo spalona. Taką ciekawostkę mam, powiem, że to się tu nie nazywa zdobyciem przez Amerykanów, tylko wyzwoleniem spod okupacji narodowo-socjalistycznego reżimu. Tak sobie wymyślili, aberrację historii. No ale cóż, my w Polsce też piszemy historię na nowo, to Niemcy też piszą na nowo. No, także podczas tego całego wyzwalania, zdobywania przez amerykańską armię, Aachen zostało dosyć spalone. I jedną rzeczą, która się ostała, to właściwie dwiema rzeczami, które się tak ostały, bez większych zniszczeń, to jest ratusz i katedra. Ratusz jest przepiękny, ale katedra jest o tyle sławna, że jest to chyba najstarszy kościół na północ od Alp. Powstał wokół kaplicy pałacowej niejakiego Karola Wielkiego, który został tu zresztą pochowany. Jego trumnę można podziwiać w tej katedrze. Jest to piękny przykład sztuki romańskiej. Sztuki bizantyjskiej na północ od Alp, to jest preromańskie jeszcze, no ponad 1000, a żeby nie skłamać się, 200 lat ta katedra sobie tutaj stoi i gdy tworzono listę UNESCO w 70 którymś tam roku, to właściwie jeden chyba 14 pierwszych obiektów pisanych na nią, to była tutaj nasza Aacheńska katedra. Jak już mówiłem, Aachen jest wielkości Torunia, no i podobnie jak Toruń jest znany z pierników, a piekarnie znajdziecie w samym centrum i wszędzie, się nazywają Printen tutaj, są to całe Niemcy. Poza tym jesteśmy też słynni z czekolady, to jak kupujecie Linda czekoladę tam w Polsce, to ona się reklamuje jako szwajcarska, aczkolwiek produkcja jej odbywa się właśnie tutaj u nas w Aachen. Jest to jedna z największych fabryk i tak, produkujemy tam szwajcarską czekoladę. Mamy wielki uniwersytet, ale to nic turystycznego. W każdym razie Aachen, jak to wielu z tych nadreńskich miast, obecnie gdy przyszedł czas świąt, rozłożyły się jarmarki świąteczne, że każde miasto musi mieć, nie wiem, tak jak w Polsce, może ktoś zadzwoni do mnie i opowie, jak to w Polsce jest z tymi jarmarkami, powiem, że tradycja przyszła do Polski, czyli w Nadrenii jest ona bardzo, w ogóle to jest niemiecka tradycja, w całych Niemczech rozpowszechniona. No mamy swój aacheński, który jest jednym z ładniejszych podobno w Niemczech, chociaż nie wiem, ja mi źle podoba, on jest trochę tak pościskany i ciężko tam się może przyciskać. To bardzo mi się podoba jarmark w takiej mieścinie oddalonej tutaj 30 km. To też polecam odwiedzić, jak już jest w Aachen. Ona się nazywa Monschau. Jest położona w takiej dolinie rzeki Rur. Zresztą od tej rzeki się wzięła nazwa Zagłębia Rury, która jest troszeczkę bardziej na północ. No i w takiej dolinie sobie jest właśnie zagubione takie, jest wiele takich zagubionych wioch, ale Monschau jest takie chyba najbardziej znane i najładniejsze. No, kurczę, nie podłączyłem dysku, tak bym wam wrzucał jakieś, a zobaczymy, czy się uda cokolwiek tam wrzucać z tego, co tu mam na kompie, bo to mi się może synchronizowało. Bo ostatnio synchronizowałem sobie dużą kamerę, duży aparat z moim iCloudem i zobaczymy, czy mi się udało, czy nie. To może znalazł gdzieś Monschau. No w każdym bądź razie to jest ten taki chyba, który mi się najbardziej podoba, to taki jarmark świąteczny. W ogóle jarmark świąteczny to jest miejsce, w którym się po prostu jest. To jest takie miejsce, w którym się spotyka znajomych, spotyka się rodzinę, spotyka się ludzi ogólnie, nie? No jarmark świąteczny się idzie właśnie po to, że jest. Niekoniecznie, żeby kupować. Ci, co się wystawiają, to nie jest tak, że do końca to jest sama chińszczyzna, to są głównie ci lokalni producenci, czy Wendlin, czy jakieś tam rzemiosła i tak dalej, co tam kto ma w danym rejonie. Można sobie kupować pomysł na święta, na prezent znaleźć, chociaż jest dosyć drogo. No ale głównie się idzie tam po to, żeby być. Bierze się w rękę grzańca, grzane wino, które się tutaj nazywa Glühwein, a potem się bierze jakieś rybkusze. To jest taki jakby placek ziemniaczany, ale z takich wiórek ziemniaczanych, pieczony na oleju. Albo się bierze ze wurszta, ale to wurszta już wszędzie, to rybkę się to chyba jest tradycyjne właśnie z Ladreni. Bierze się wurszta, bierze się co to jeszcze dają dobrego, no w każdym razie takie różne rzeczy. No staje się gdzieś z tym winem lub z tym winem się łazi, to można sobie brać się zawsze kaucję za... ja to tego nigdy nie oddaję, tą kaucję po te 2 euro zawsze zostawiam, bo mam tych takich tych różnych kubków do tego grzanego wina pozostawiane od któregoś tam roku, jak to chodzę, bo to każde miasto ma inny kształt, inną formę, taka ładna kolekcja się zrobiła, w każdym roku też jest trochę inny. Także bierze się tego krzajca, bierze się tą kiełbachę i tu ludzie spotykają sąsiadów, spotykają znajomych, spotykają rodzinę i idzie postać pogadać na zimnie z grzanym winem. Naprawdę fajna tradycja, polecam. To tak dzisiaj jak wracałem z pracy, to wam powiem, że właśnie trochę mnie to wkurzało, bo Aachen to jest takie miasto, mówię, które ma jedno z, mówię, najładniejszych tych świątecznych jarmarków. I no korek był niesamowity, taka ilość ludzi się zjeżdżała, no bo to w piątek wieczór, to zamiast do baru, to wszyscy na Stare Miasto, grzaniec w rękę, kiełbacha w rękę i zejdziemy i gadamy. Także teraz jak mamy ten okres przedświąteczny, jakby ktoś się gdzieś się z rodziną wybrać, to zapraszam tutaj do Ladreni. Tak już mówię, można albo łatwo się dostać w ogóle teraz rejonem z Warszawy, czy to z Wrocławia, Krakowa, Szczecina, czy skądś tam byli, to można się dostać bardzo, bardzo tanio, nawet 5 euro w jedną stronę, przylecieć do Kolonii i sobie z rodziną po tych jarmarkach pochodzić i pobyć razem właśnie tutaj z lokalnymi naszymi społecznościami. A są też w ogóle jarmarki tematyczne, jak jeden, który takich odwiedzam w mieście Siegburg, niedaleko Bonn. Jest to jarmark średniowieczny co roku. Zresztą widziałem nawet pana z Bolesławca, który tam wystawał się ze swoją ceramiką. No ale tam poza tym, że są pokazy tego średniowiecznego rzemiosła, serwują miód pitny zamiast tego grzanego wina, które też można dostać średniowiecznego kebaba, czyli taką świnia, który się obraca nad ogniem, tam chleb wypiega, w ogóle tak bardzo średniowiecznie jest, także w mieście Siegburg, jakby ktoś był, też polecam ten jarmark. W samej Kolonii są chyba 4 plus 5, teraz jest taki mały na uliczce jarmark, który właśnie robi tej w stolicy LGBT swoje tam wystawiają rękodzieła i tak dalej. Także to jest taka tradycja. Jeden taki w ogóle stand stoisko na kolońskim tym głównym jarmarku, on jest troszeczkę od katedry, to miejsce się nazywa Heumarkt, czyli rynek zbożowy, bo zbożowy to można tak przetłumaczyć. No to na Heumarkcie jest takie jedno stoisko, które mi się podoba, tam facet ma oryginalne gazety z różnych lat i tam zawsze można się powiedzieć, że kiedy się człowiek urodził, tam znajdzie z dnia urodzenia gazetę i można sobie taki też miły, dobry pomysł na podarek gwiazdkowy. W ogóle nie wiem, kto tam do was przychodził w gorszych rejonach Polski. Przychodził Mikołaj, czy Gwiazdor, bo u mnie Gwiazdor w Bydgoszczy to zawsze Gwiazdor przychodził. No. Przerwa na łyczka. No, także jest czas tych jarmarków. Jest ten... w Monschau, tutaj niedaleko mamy takie miasteczko też w Holandii. W ogóle Samoachan jest, jakby to powiedzieć, dziękuję, że nasz naczelny antysemita pochwała moją skromną pracę. A nie wiem, bo czy ktoś powie, może za głośno ten jazz, bo mi tak w słuchawkach mam ten jazz, to mi się tak lepiej rozmawia, ale jakby był za głośny, to dajcie. Powiedzcie coś. No i widzę, co byłem. A w ogóle Aachen to jest jeszcze miasto, które leży sobie na styku trzech granic. Jest chyba, jak już powiedziałem o tej Holandii, na styku trzech granic Belgii, Niemiec i Holandii. O ile ten punkt styku trzech granic to jest najwyższa góra w Holandii. Się nazywa Falsterberg i ma jakieś tam 320 metrów, także no, można zdobyć sobie samochodem, spokojnie wjechać na najwyższy szczyt Holandii. A zaraz niedaleko jest najwyższy szczyt Belgii, który też ma 380 metrów. To też można sobie samochodem tam wjechać. Zresztą najwyższy punkt Belgii to jest właśnie gdzieś pod drogą, która tam sobie jedzie. To się nazywa Signal de Boutage, bodajże. Chyba, no ale nieważne. A jak za głośno, to może ja się podciągnę. Podciągnę sobie poziom, to może ja będę głośniej i będzie lepiej. Czy jest lepiej muzyko antysemito? No, to leży na styku trzech granic i to właściwie każdy, jak ludzie przyjeżdżają, to zawsze muszą sobie pojechać na tą górę. Nie wiem, jak to było za czasów przed Schengen, ale obecnie tam jest taka ławeczka, którą sobie można obracać między trzema granicami. Nie wiem, czy mi się uda, ale to chyba tak, wiecie co? Czemu ten czat jest taki beznadziejny? To mi nikt nie powie. Chciałem wam wrzucić jakieś ładne zdjęcie i co? No, się nie da. A może się da. Teraz wam z tego Walsbergu. Wrzucę. No właśnie, sobie to tak przerzucam. To może będzie ciekawie, jak będzie bardziej zilustrowane to, o czym mówię. No, także jako, że zależy na styku trzech granic, no to tutaj za naszą zachodnią granicą mamy Holandię, w której jest taka miejscowość, się nazywa Falkenburg. Falkenburg jest słynny z takich dawniejszych kopalni kredy. Już nie pamiętam, co to kopali, chyba kredę. Można sobie je pozwiedzać. W ogóle jest miasto tysiąca restauracji. O, to chyba takie ładne. Tysiąca restauracji, w ogóle całą ulicę, nie wiem czemu, ale ulice są naprawdę gęsto jest. W każdym domu jest jakaś knajpa. Jeszcze nie odkryłem tego fenomenu, dlaczego tak jest w Falkenbergu. W ogóle w Falkenbergu jest jeszcze jedna fajna rzecz, jest sobie kościół, który, widzicie, nie da się wrzucać na czat zdjęć. To jest jakieś badziestwo. No, w ogóle w Falkenbergu jest jeszcze fajny steakhouse zrobiony w starym kościele. Także fajna atmosfera tam sobie zjeść. Coś dobrego. Jeszcze kiedyś przed tą całym jakby powiedzieć historią antynikotynową, to można sobie było spokojnie palić. A jak można było sobie palić w środku, to ten dym tam gdzieś się unosił właśnie u szczytu sklepienia. Jak wiadomo, kościoły są dosyć wysokie, także nikomu to tak nie przeszkadzało, nie było zadymiane, a latem było dosyć chłodno. To jeszcze chyba w kościele restauracja kiedyś była w Chęcinach, nie jestem pewien. I w tym Falkenbergu są właśnie te kopalnie Kredy dawniejsze, w których właśnie jak co roku się odbywa ten jarmark świąteczny. Jest dosyć fajnie, jak można sobie pochodzić, tam te lampki i tak dalej, te stoiska i to wszystko jest sobie dobrych kilkanaście metrów pod ziemią w korytarzach. Też taka dosyć niepowtarzalna atmosfera. Też polecam ten jarmark świąteczny. No już polecam ten w Montrze, oczywiście polecam, też jest fajna atmosfera w Siegburgu. Także jakbyście nie mieli co robić przed świętami z rodziną, a może samemu nawet, jak samemu, to możemy sobie też, mogę wam coś tu pokazać w okolicy, jakbyście przybywali i sobie po tych jarmarkach świątecznych pochodzić. Jest to takie dosyć charakterystyczne dla naszego regionu. No tak, zaraz po tych jarmarkach świątecznych drugą taką charakterystyczną rzeczą na Drenie, na którą też zapraszam, to jest różany poniedziałek, Rosenmontag, kiedy cała Nadrenia jest pijana od samego rana. To jest taki jeden poniedziałek, który jest, nie jest oficjalnym świętem, ani państwowym, ani nawet tutaj naszym regionalnym. Nie jest to wolne w pracy. Ale tak się złożyło, że nic nie działa. Tutaj 99% firm zamyka się na ten poniedziałek, daje ludziom wolnego, bo szefowie też idą. I od samego rana jest wielka parada, jest tak zwany cuk. Każde miasto ma swój cuk, gdzie idą platformy, właśnie każda wystawiana przez inną firmę, przez inne stowarzyszenie, bo to jest bardzo dużo, tu się ludzie w ogóle bardzo dużo stowarzyszają, nie? Są jakieś tam stowarzyszenia strzeleckie, tenisowe, stowarzyszenia kultywatorów tego, stowarzyszenia tego i whatever. Z tego bardzo, bardzo dużo. Jest dużo takich stowarzyszeń jeszcze sięgających gdzieś tam do czasów średniowiecznych, jakieś gildii i tak dalej, i tak dalej. Oni się w te średniowieczne ubiory ubierają, w każdym razie sobie te robią te platformy na ten karnawał, jadą przez miasto, rzucają w ludzi jakimiś tam słodyczami, to się potem zbiera. Wszyscy ludzie są poprzebierani, to nieważne ile masz lat, 80 czy 14, na karnawał należy się przebrać w coś, wyjść właśnie na ulicę, stać przy tym cugu i pić. Jako, że następnego dnia idzie się do pracy, to ludzie zaczynają pić tak gdzieś koło 12, jak ten cały cuk karnawałowy się przyciąga. No i tak o 18 to tu już zgony po mieście leżą, gdzieś siedzą i tak dalej. Następnego dnia wszyscy dogorywają. Ja już widzę, jak to w postaci Janusza Biznesu daliby ludziom wolne, jeśli nie są do tego przymuszeni, żeby sobie trochę popawili się, pokarnawałowali. No, ale to taka właśnie tutaj też nasza lokalna nadreńska tradycja, zresztą chyba to jest jedna z słynniejszych tradycji, ten karnawał. No, bo wiem, że ten karnawał nadreński, to jego sława sięga nawet do Polski. W szczególności dlatego, że to akurat nie inne miasto jak Düsseldorf, gdzie ten słynny macuk, i tam zawsze, już nie pamiętam kto, ale to jakaś gazeta czy co, ma swoją platformę i ona zawsze gdzieś tam może nawet jakiś Polak ją wykupuje. Bo to jest tak, że właśnie każda platforma jest przez jakąś prywatną organizację, prywatnego człowieka ciągnięta, jak się tam wpisze. I tam w Polsce to jest zaraz jakaś tam histeria, że to Niemcy wystawiają jakieś antypolskie rzeczy, ale to co roku jest jakiś właśnie, czy to facet, czy jakieś stowarzyszenie, ktoś bardzo zjadliwy i chyba nie lubi naszych Kaczyńskich, bo tam zawsze coś na Kaczora wystawią. Zawsze jest wielkie oburzenie, że jedzie jakaś platforma, która tam w jakiś karykaturalny sposób pokazuje Kaczora. No ale ale to jest postać już tak karykaturalna, że ciężko nie robić na jego karykatury. Także nawet tutaj mamy i polskie akcenty tutaj w naszym nadreńskim karnawale. To też, o ile karnawał nadreński jest nadreński, nie dosyć, że jest tylko tutaj w północno-nadreńskich miastach, to także w holenderskich miastach nad Renem. To jest taka tradycja silnie związana właśnie z Renem. Mamy Wachen, chociaż Wachen leży na Dreni, chociaż do Renu mamy jakieś 60 km, ale to nadal się nazywa Drenią. Ja to zwykle, tak abstrahując w ogóle od tematu, to ja myślę, że jakieś w Polsce to niektórzy ludzie mają kompleksy, jeśli chodzi o tych Żydów, nie? Ja wiem, że trzeba sobie wymyślić jakiegoś wroga, na którego możemy zrzucić odpowiedzialność za wszystko, co nam w życiu nie wyszło. No. Na Żydów łatwo, bo ich nie ma w ogóle, to jest jedna sprawa w Polsce. A druga, że jak już byli, to oni byli raczej tacy, no była też biedota żydowska, ale było dużo tych Żydów, którym się udało i oni tak kołali w oczy, inni się udało i tak dalej, i tak dalej. Także to jakby, żeby zrzucić coś na wszystkie nasze niepowodzenia, to najlepiej na tego, kogo nie ma i no. Także to takie dwie nasze najbardziej kolorowe tradycje nadreńskie. Byście kiedyś się wybierali to zimą, to albo karnawał, albo właśnie tutaj nasze jarmarki, piękna sprawa. Latem też jest dużo do roboty. O, czy to teraz? No właśnie, jest taki, bo to się wydaje, że to są takie rejony bardzo zachodzone, jest tu niewiele jest do oglądania, ale jest to nieprawda, tu jest dużo dzikich rejonów. Między innymi, jak ktoś ze wszystkich ludzi, którzy tam się troszeczkę a patrzcie, taki lichwiarz taki jest, on wierzy w te spiski, że Żydzi i spiski i tak dalej, a powiedział, że Kulczykowi się udało. A Kulczyk to jest taki chyba jeden z takich najbardziej sztandarowych przykładów słupa, który tam był sobie twarzą jakiejś legitymizował biznesy nie do końca znanych ludzi, no aż w końcu mu się zeszło. A taki... No ale dobra. No. Także jest dużo takich dzikich rejonów. Tych wszystkim, którzy troszeczkę się interesowali II wojną światową, to na pewno dwa takie miejsca, które znajdują się obok mnie. Jeden się nazywa Hurkenwald, a drugie to są Ardeny. Ardeny to chyba w większości są znane z tej takiej ofensywy ostatniej, które przerzucili Niemcy przeciwko wojskom sprzymierzonym. A Hurkenwald może jest troszeczkę mniej znany, ale tym, co się troszeczkę interesowali historią i II wojną światową, to też powinien się kojarzyć jako miejsce, gdzie Amerykanie chyba ponieśli największe straty w historii w jednej bitwie. Tam zginęło chyba 12-15 tysięcy ludzi podczas jednego wieczoru. Jednego dnia, czy dwóch dni, już nie pamiętam, bo ta bitwa nie trwała aż tak długo, a straty mieli gigantyczne. No i sam Hurkenwald to jest taki pagórkowaty, zalesiony teren. Tam się znajduje Simonskal. Simonskal to jest taka malutka wioseczka zagubiona nad takim potokiem. Jak udamy się na skraj tej doliny, w której Simonskal leży, w lotu do tej doliny znajduje się taka druga malutka wioseczka, która się nazywa Fosselneck. To jest jedno z takich właściwie miejsc, w którym jeżdżąc spotykamy rzeczy, miejsca, które wryją w pamięć. No, Fosselneck to jest taka malutka wioseczka, gdzie sobie stoi, jaki to jest bezsens wojny, wam powiem. Są dwa cmentarze, zaraz jeden obok drugiego. Jeden amerykański, gdzie jest napisana chwała tam tym, co walczyli o pokój i w ogóle wyzwolenie ludów Europy. Zaraz obok jest cmentarz niemiecki i ci Amerykanie i Niemcy, którzy tam walczyli, leżą ramię w ramię w tej samej ziemi i teraz już muszą być połączeni na zawsze ziemią zimną Fosselneck. Także zobaczcie, jak ta wojna jest bez sensu, że się o coś walczyli, a polegli w tej samej ziemi, już dzisiaj tam gdzie leżą. No, ten malutki taki cmentarz niemiecki, jest tam parę tablic poświęconych właśnie towarzyszom broni. To jest bardzo niespotykane jak na Niemcy, bo Niemcy raczej tej historii starają się zapomnieć i raczej nie je kultywować. No, ale na cmentarzu w Fossel, na tym malutkim wojskowym cmentarzu, pośród takich zupełnie wyróżniających się płyt nagrobnych, one są tak w kształcie takich kwadratów, malutkich kwadratów kamiennych, na których są tylko imię i nazwisko, jest wyryte. Nawet bez stopnia możemy znaleźć, jak ktoś wie o tym, to będzie wiedział, jak ktoś nie, to nie. Nie mówią o lichwie, bo ty jesteś antylichwiarz. No. W każdym razie te malutkie takie właśnie kamienie nadgrobne, równo położone z gruntem na płask, żeby kosiarka mogła przejechać. Są tam wyryte tylko imię i nazwiska żołnierzy. Jak ktoś wie, to będzie wiedział gdzie iść. Tak całkiem przypadkiem na to wpadłem. Leży tam niejaki Albert Nobel. O Jezu. A patrzcie, no dzisiaj to po prostu... żeby taką rzecz zapomnieć jak Walter oczywiście. Jest tylko imię, nazwisko, Walter Model. A jest to mianowicie jeden z bardziej utytułowanych i dłużej walczących feldmarszałków niemieckich z II wojny światowej, jeden z najwyższych dowódców. Nie wiem czemu on... Nie pamiętam do końca tej historii, czemu kazał się pochować właśnie na cmentarzu w Fossolneck. Bo jego on został ekshumowany, tam położony. W każdym razie ja wam tu wrzucę może link do tego cmentarza. Widzicie, jestem taki niegramotny w ogóle. Dobra. To tak wygląda taki... taki sobie... nawet linków nie można kopiować. Beznadziejny ten czat. No, w każdym razie ten, na takim malutkim cmentarzu, jak ktoś nie wie, leży sobie niemiecki bohater wojenny, generał Walter Model. Właśnie na skraju tego Hürtgenwaldu. Jak trochę się zagłębimy w te lasy, to możemy tam znaleźć jakieś, pamiętam, idę przez lasa, tam gąsienica od Shermana sobie taka leży od 80 lat na polnej drodze. Już taka wrośnięta bardzo w ten w grunt. No ale Ardeny są dosyć duże. Ardeny są w Polsce właśnie może słynne tylko i wyłącznie z tej ofensywy. Ja mieszkam na skraju Ardenów w ogóle. Bo Ardeny to jest nazwa takich górków, pagórków. To się górami nazywa, ale to nie są góry, to takie coś w stylu gór skwiętokrzyskich, tylko trochę bardziej zalesione. A po belgijskiej stronie, tam gdzie się mówi po francusku, a po niemieckiej stronie to się nazywa Eiffel. Góry Eiffel. Gdzie właśnie mnogość browarów z powodu źródeł czystej wody. Taka ciekawostka, w ogóle koło Bonn w tych Eiffel znajduje się miejsce, które się nazywa nazywa Lahersee i jest to kaldera superwulkanu. Z drugiej chyba największy superwulkan zaraz po Yellowstone. Też jakąś tam aktywność wykazuje, jak pierdyknie to tam i Bonn nie będzie, i kolonii nie będzie, i Polska dobrze nie przetrwa tego wybuchu. także takie tutaj mamy wulkaniczne rejony, przez co też są ciepłe źródła. W ogóle Aachen leży na ciepłych źródłach. Mamy takie stare kąpielisko w tych gorących źródeł. Z źródła Granusa to się bodajże nazywa, to Rzymianie założyli i do dzisiaj w tych rzymskich termach można sobie wziąć kąpiel. Kiedyś byłem, polecam, bo naprawdę świetna sprawa. 30 parę stopni na temperatura wody. No i w tych Ardenach, Ardeny są słynne właśnie z tej ofensywy. Wiele śladów można ich jej znaleźć, ale o tym to zaraz, ale z powodu właśnie tych wulkanów, to tam jeszcze jest taka miejscowość słynna udowiskowych źródeł i ciepłych źródeł, która się nazywa Spa. I Spa jest pierwowzorem wszelakiego spa. To było właśnie pierwsze spa na świecie i nazwa Spa jako instytucji jest wzięta właśnie od tej takiej malutkiej belgijskiej miejscowości zwanej Spa. Jeśli chodzi o te pozostałości tej ofensywy, no można je spotkać w wielu miejscach. Między innymi jest takie sobie zagubione miasteczko w Belgii, które się nazywa L'Église, na zachód od miejsca zwanego Stavelot. Stavelot to jest w ogóle też taka wiocha zagubiona gdzieś tam w tych Ardenach, która jest drugim najstarszym miastem w Belgii, też od czasów rzymskich. No i w tym L'Église sobie stoi czołg, który został kupiony za flaszkę chyba szampana od amerykańskich żołnierzy. Jest to Tygrys II, królewski tygrys, jak ktoś się II wojną światową kiedykolwiek zajmował, albo czołgami, to wie, co to jest za unikat. Ich bodajże zostało na świecie się 4, w tym jeden jeżdżący z Muzeum Samuel. Na wszystkie pozostałe, jeden jest chyba w Bovington, jeden jest w Aberdeen w Stanach, że chyba kolekcja w Aberdeen jest zlikwidowana. No ale ten tygrys właśnie w L'Église można oglądać całkowicie za darmo, można sobie obejść taki smaczek, taki unikat na skalę światową sobie pod gołą chmurką i mieszkańcy L'Église nie zamierzają go oddać do żadnego muzeum. Troszeczkę mnie wygarlę za aschło, to może wrzucę małą przerwę i wracam za chwilę. Revenge'u, tą rockową wersją hymnu Związku Radzieckiego. Aczkolwiek to nawiązanie do Treviru, do którego zaraz się przeniesiemy, który jest bardziej na południe, ale byłem gdzieś tam w rejonach Ardenów. W ogóle Ardeny to jest piękny rejon. Takiej dziczy, którą można zaznać. Trochę mi się kojarzą z Bieszczadami. Bo tak jak wszystkim się ten zachód kojarzy właśnie z wielkim przemysłem, z urbanizowanymi terenami, wielkimi miastami, to Ardeny są właśnie takim miejscem, gdzie można uciec do spokoju, gdzie żyją sobie ludzie swoim własnym rytmem. Składają się głównie z lasu, właśnie takich pagórków, wielkich, pustych przestrzeni. No i co jakiś czas jakieś małego miasteczka zagubionego pośród tych lasów, gdzie tam jest jakiś mały tartak. W centrum takiego belgijskiego miasteczka zawsze znajdziemy sobie taki malutki ryneczek, na którym stoi zawsze sobie pomnik belgijskiego żołnierza. Pod nim są wypisane imiona i nazwiska synów ziemi tej innego miasteczka, które oddali swoje życie tam walcząc za Belgię. W ogóle Belgia jest takim krajem trochę dualistycznym, on się składa z północy i południa. Jedni mówią po flamandzku, czyli właściwie po holendersku, a drudzy mówią po francusku. I one są zupełnie diametralnie różne od siebie. O ile północ jest taka właśnie uprzemysłowiona, to kiedyś inaczej było, to południe było uprzemysłowione, tam się skupiał ten taki węglowy przemysł, a dzisiaj to się troszkę zmieniło. No ale północ jest taka zurbanizowana, no, tam Flandria, która kiedyś w czasach renesansu i późnego średniowiecza była to największa potęga przemysłowa, jeśli nie Europy, to i świata, gdzie tam się skupiał przemysł wtedy tkacki. Większość wynalazków i tak dalej, tkackich właśnie, krosna i tak dalej, to pochodzi stamtąd, z rejonu Flandrii, gdzie te największe kupieckie miasta były, takie jak Antwerpia czy Bruksela. Te rejony są właśnie takie płaskie, zurbanizowane. Chociaż też jest parę takich, nie wiem, jak powiedzieć, bardzo uroczych miast. Sama Antwerpia jest bardzo ładna, ale jest jedno miasto, które jest nazywane najromantyczniejszym miastem w Europie, także jakby ktoś się kiedyś dziewczyną chciał wybrać i pokazać coś ładnego, to jest Brugia. To zapraszam do Brugi czy do Gandawy. Gent to się nazywa po flamandzku. Trochę większe miasto, też takie urocze, no ale jesteśmy na południe Belgii jest takie właśnie żyjące swoje własne, bo Belgowie na południu, czyli Walonowie, ci, którzy mówią po francusku, to jest taki naród, który właściwie ma wszystko w dupie, można by powiedzieć. Oni żyją swoim własnym rytmem, żyją powoli, rozrzuceni gdzieś tam w tych takich właśnie zagubionych mieścinach, w tych ardeńskich lasach, sobie siedzą w tych ryneczkach pod tymi pomnikami, piją sobie spokojnie swoje piwo, bo nie zapominajmy, że nie zapominajmy, że Belgia jest krajem piwa i tych klasztorów trapistów, w których się w ogóle, nie zapomniałeś o mnie i nie dostałem żadnego opisu i się czuję niewyróżniony. No i ci Belgowie z południa, Walonowie, sobie tak żyją tym spokojnym życiem. Jak tam się wybierze, że w ogóle można się poczuć troszkę jak w Polsce, bo te i drogi krzywe, i domy nieodmalowane, i te krowy na polach, i tak dalej. No. A drogi są straszne. Drogi są straszne. Jakbyście kiedyś... Teraz w Polsce się polepszają, ale jakbyście kiedyś się wybrali do Belgii, to... O Jezus. No, naprawdę jest, jeśli chodzi o drogi, to tragedia. Gorzej, gorzej jak w Polsce. Jak w Polsce... A musiałem odpowiedzieć na czacie. No, a jak już tak jesteśmy przy brytyjskim systemie, to właśnie na pograniczu belgijsko-francuskim, na tym na południu, to wielki syn ziemi Zagłębia, Edward Gierek, spędził wojnę walcząc w ruchu oporu i to zbierał kontakty, które potem wykorzystał rządząc Polską. No. Także Rdyny polecam, jak ktoś chce się oderwać i zobaczyć, jak mogą wyglądać takie zachodnie europejskie Bieszczady. One są bardzo siermiężne. Zresztą wszystko jest tam siermiężne. Hotele są siermiężne, restauracje siermiężne. Wszystko takie... Ja mogę to powiedzieć, jak ktoś, komuś się wydaje, że ta komuna zrobiła Polskę taką siermiężną, to zapraszam właśnie tutaj w te Ardeny. Największym miastem, które jest tu w okolicach... które jest tu w okolicach, w Ardenach, właśnie po belgijskiej stronie, tutaj 50 km ode mnie, jest to Liège. Liège wygląda jak Katowice po przejściu wojny światowej. Zresztą ma podobną historię jak Katowice, było to zagłębie przemysłu węglowego i stalowego. Trochę się z tego zostało, bo znajduje się na północ, a to od Liège się znajduje Herstal, który jest w którym jest największa chyba w Europie fabryka broni krótkiej, czyli FN National, Fabryk National, dosyć prężnie działa nadal. No ale poza tym Liège to jest takie upadłe miasto, duże upadłe miasto. Chociaż dworzec kolejowy kiedyś sobie tutaj dali do zaprojektowania takiemu architektowi, który się nazywa Kalnatrawa. Jakby ktoś był zainteresowany, może sobie tam wpisać dworzec Liège-Julimont. No w francuskim u mnie tak słabo. W każdym razie dworzec jest naprawdę imponujący, zbudowany przez Kalnatrawę w jego takim niezaprzeczalnym stylu. To jest takie jedno z ikonicznych miejsc w Liège. W Liège w ogóle żyje dosyć duża polska wspólnota, bo tam górnicy wyjeżdżali swego czasu. I tam właśnie z Katowic to trochę tak właśnie Liège jest nie tylko z wyglądu, ale i z ludności ma dużo wspólnego z Katowicami. Może poza tym, że nie ma spotka katowickiego. No i tak właśnie Ardeny to bardziej się kojarzą. Tu bym wam wrzucił, ale nie wiem, to powiedzcie mi, czemu na tym onernym czacie się nie da nic wrzucić, bo bym ten w ogóle tak czytając czata, tak się zastanawiam, to coś jest taki syndrom, jak mają ludzie, którzy komentują artykuły na tym, na Wyborczej, że tam ciągle wyżywają ich od Żydów i w ogóle i tam innych ble, 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 whatever. Ale ciągle tam siedzą i to czytają. To jakiś taki masochistyczne podejście. Nie wiem, tu kolega, nie wiem, jak ten kolega Anon, coś tam. Jak ci się nie podoba, to nie słuchaj, sobie tam, nie wiem, dziewczynę znajdź, czy coś takiego. Też jest fajnie czasem być dziewczynę, czy na spacer iść. Czy dzisiaj piątek, to można się iść napić do klubu, czy z ludźmi posiedzieć, albo do kościoła pójść się pomodlić. Wszystko można, no. Można, niekoniecznie trzeba siedzieć tu i słuchać, jakoś trzeba siedzieć tu i słuchać radia, którego się nie lubi, bo to troszeczkę takie jest masochistyczne. A podobno wedle konserwatywnego i w ogóle społeczeństwa to masochizm to jest zboczenie i po co to? Także jak nie lubisz, to nie słuchaj. A ja tak w ogóle nie lewacko. No, także artery. A właśnie, i miasto rodzinne, z tego co pamiętam, to 60 tam urodził, a zaraz sprawdzę, bo nie chcę tu wam ten niesprawdzonych informacji, jak on się nazywał. Bo kto lubi jazz, to powinien znać tego człowieka, który się nazywa Adolf Sachs, który był Belgiem. Tak. Adolf Sachs urodził się w Dinant. Dinant też jest takim miastem zagubionym w Ardenach. Jakby ktoś w ogóle zobaczył herb Dinant. To jest taka ciekawostka. Herb Dinant wygląda, jakby się nie załadało do końca. Jest sobie taki gryf, który jest ucięty w połowie i potem jest biało, czyli wygląda, jakby się herb miasta nie załadował do końca. No i Dinant, tam gdzie się urodził Adolf Sachs, wszędzie jest saksofon. W każdym razie miasto jest położone pod taką wielką skałą, na której na górze stoi twierdza. Ta skała trochę wygląda, jak ktoś oglądał Władcę Pierścieni. Tam jest Minas Tirith i Minas Tirith jest właśnie zbudowany w takiej wielkiej, białej, wystającej skały. No to Dinant troszeczkę podobnie właśnie jest w centrum miasta, taka wielka, biała, wapienna skała wyrasta na szczycie, której jest twierdza. Z tym, że skała wyrasta nad rzeką Mozą, nie w szczerym polu. To jest też takie jedno z ikonicznych miejsc kurczę, ciekawe, czy da się wrzucić, czy się nie da. Zobaczymy. Jak żyć, to ci odpowiem tak, co premier mówił. Jak żyć krótko. Krótko po prostu. Może jak ktoś otworzy, to tutaj właśnie tak wygląda na Dinant, są taką skałą po środku miasta. To już bardziej pod francuską granicę. W każdym razie jadąc przez te takie zagubione, jak już mówiłem, kwazy piszczackie miejscowości w Belgii, w każdej większej miejscowości gdzieś tam możemy znaleźć na pomniku takie różne naprawdę smaczki, jakieś tam Shermany, Achillesy i inne rzeczy, wszystko oryginalne z wojny, stojące sobie na pomnikach czy po jakichś takich małych muzeach, także ta historia tej ofensywy w Ardenach jest dosyć żywa, tam tych cmentarzy jest dużo. Tutaj zaraz zresztą obok Aachen jest amerykański cmentarz w Henri Chapelle, gdzie jest pochowane jakieś koło 7500 amerykańskich żołnierzy, który właśnie poległo głównie podczas tej ofensywy w Ardenach. A miejsce wygląda bardzo imponująco na takiej wielkiej skarpie nad Belgią. Widać pół Belgii ze skraju tej skarpy, cmentarz z taką przyciętą trawą, to wygląda zupełnie jak Arlington w Ameryce, jak ktoś był, to wie, o czym mówię. Naprawdę jest takie dosyć imponujące miejsce. Też jedno z takich to jest największa pomyłka życia, to moja była żona. A jakby Kubo, to mogę powiedzieć, że to jest największa moja pomyłka życia. Albo może to, że nie poszedłem w IT, tylko zostałem architektem. Jedno i drugie jest nudne, a z jednego się zarabia więcej kasy. Ale z dwójgarzego to chyba największą pomyłką to moja moja była małżonka. Też tam coś dobrego można powiedzieć. Wiadomo, nie wszystko jest do końca złe czy dobre, ale no dobra, poza piwo jest tylko dobre chyba. No poza kacem, że nie, ale to jak się za dużo wypije. Tak ktoś powiedział, że ten na co uczulenie ma pana syn, on mówi no chyba na piwo, bo po siódmym wymiotuje. No tak abstrahując od tych artenów, to właśnie mieliśmy w ostatni weekend awarię rodzinną, bo mianowicie zaatakował nas jakiś elnonawirus podobno, bo to tak nazwali, grypa żołądkowa inaczej, także najpierw małżonka, potem dziecko i tu już byliśmy hospitalizowane, dziecko i no i potem mnie i na koniec to chyba mnie gorzej zaatakowało, także było no, nie za dobrze. I taką z jednej właśnie atrakcji turystycznych tutaj naszego Aachen jest, jakby ktoś był, polecam obejrzeć, można sobie wyjść do środka, jest szpital, który wygląda zupełnie nie jak szpital, to jest tylko coś podobnego do centrum Pompidou, jak ktoś był w Paryżu, to wie jak to wygląda. No bardzo dobry szpital, tam się wszyscy bardzo dobrze zajmują, jedzenie dosyć w miarę. Jeśli chodzi właśnie o to, to muszę powiedzieć, że życie w Niemczech jest o tyle łatwe, że tutaj jak się trafi do drugiego miasta, gdzie jest dobry szpital, to dostępność. Póki się nie jest chorym, to tak właśnie największy sukces mojego życia, no więc co to było. Jakbym powiedział, żona i dziecko, to takie będzie bardzo oklepane, nie? No ale póki co to tak wybudowany, a zawodowo to z wybudowanych rzeczy to może WCT na A1, a z takich większych to jakoś za 3 miesiące oddajemy do użytku. Pierwszą w Etiopii hutę szkła, która została zaprojektowana przez moją skromną osobę. Także ja na otwarcie będzie pan prezydent Etiopii i może będzie dobra impreza. Zobaczmy. Tam w każdym razie pierwsza huta szkła w Etiopii została zaprojektowana przez Polaka, wykonana w dużej części też przez polską firmę. No, że trochę tam w ogóle jak ktoś kiedyś by się do Etiopii wybrał, może to zrobię też audycję o Etiopii podróżniczą i obecnie przejeżdżał między Addis Abebą na północ do Debre Birhan, to zaraz przed Debre Birhan zobaczę taką wielką budowę, gdzie na szczycie jej powiewają polskie flagi. To tak, bo tam jest paru polskich inżynierów, którzy od nas zostali wysłani, się zajmują montażem instalacji. No i się wtrapali na te najwyższe skupy naszej konstrukcji, powiesili polskie flagi, bo to chyba tacy narodowcy czy tam inni. No ale nieważne, są polskie flagi, powiewają nad etiopską ziemią w Afryce. To tak na 100 lat niepodległości, nie? Może lepsze niż marsz podłości. No. W ogóle zapraszam, Kuba, to może zapraszam do anteny, czy w ogóle ktoś by chciał zadzwonić i porozmawiać w ten taki deszczowy i nostalgiczny wieczór piątkowy, grudniowy. Nie musi być podróżniczo, bo to rozumiem, że nie każdy tutaj te rejony zna. Ale można się też mnie pytać, czy cokolwiek. W każdym razie zapraszam na antenę i zapraszam do dzwonienia, bo będzie mi bardzo smutno, że to już druga audycja, że nikt, nawet jak ostatnio poruszałem dosyć taki bardziej kontrowersyjny temat o równaniach wyników i tak dalej, no nikt mnie z kulawą nogą się nie odezwie w ogóle, nie zadzwoni, coś nie wiem, albo drodzy słuchacze, albo się boicie, albo ja nie wiem, ja nie gryzę, dzwońcie na antenę, Skype znacie, z chęcią sobie porozmawiamy i zapraszam. No. A wracając, o podróżowania właściwie, o tutaj tych terenach, gdzie mieszkam. Ardeny, jak się dalej troszeczkę przejdziemy na południe, dojdziemy do państewka, które też leży w Ardenach, zagubione, też takie trochę wioskowate, a mianowicie znajduje się, nazywa się Luksemburg. Luksemburg to jest w ogóle jedno z bardziej niedocenionych miejsc, myślę, turystycznie w Europie. To takie miejsce, o którym chyba, jeśli słyszymy, to słyszymy głównie w kategoriach pralni pieniędzy, w kategoriach chyba Junckera, który jest obecnie przewodniczącym Komisji Europejskiej, on był kiedyś premierem Luksemburga. Też taka moja teoria, jak się daje przewodniczącego komisji premiera dawniejszej pralni pieniędzy, to znaczy, że w Unii promujemy pranie pieniędzy, coś w tym jest, bo tak ciągle w Unii różne raje podatkowe istnieją. Zresztą jest tutaj Holandia zaraz obok mnie, może mniej turystycznie, ale bo dużo Polaków wyjeżdża tutaj do Holandii pracować. To Holandia jest takim krajem trochę podobnym do Polski, jeśli chodzi o kwestie pracownicze, bo jednak królują w Holandii umowy śmieciowe. Jeśli chodzi o służbę zdrowia, to ona jest bardzo słabo dostępna, jest droga niesamowicie. No i Holandia jest pralnią pieniędzy także. W Holandii to się lubią przenosić różne korporacje i tam sobie nie płacić podatków i tak dalej, i tak dalej. To Luksemburg takim rajem podatkowym był od dawien dawna, pralnią pieniędzy, gdzie bardzo, bardzo dużo firm, między innymi on był dosyć popularny pośród firm, które handlowali popularny wśród firm, które zajmowały się handlem bronią. One tam zakładały swoje miejsca, bo rząd Luksemburga zawsze gdzieś tam patrzał przez palce na to, co się dzieje z tymi firmami. Do dzisiaj jest tam zagłębie bankowe i te banki są bardzo dobre, luksemburskie banki w wytwarzaniu PKB, że sam Luksemburg ma jakieś 400 tysięcy mieszkańców, czyli jest to kraj bardzo niewielki. To z tego, co pamiętam, albo on kiedyś był na pierwszym miejscu, obecnie chyba poza Bahrajnem jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o PKB per capita na świecie. Stąd najbogatszy kraj, albo drugi najbogatszy kraj na świecie, jeśli chodzi o PKB. Czego w samym Luksemburgu nie widać, bo drogi też mają takie bardziej w belgijskim stylu. W ogóle Luksemburg jest krajem trzyjęzycznym, co na tak mały kraj jest dosyć niezwykłe. Mówi się tam po francusku, po niemiecku i po luksembursku. W ogóle też fakt posiadania przez tak malutki kraj swojego własnego języka jest dosyć ciekawy. No, ale Luksemburg myślę, że jest jednym z takich bardzo niedocenionych krajów. No Kubo, no, takie pytanie bardzo filozoficzne. Jak chcesz porozmawiać filozoficznie, żeby trochę abstrahować od audycji jej tematu, to zadzwoń na antenę, to porozmawiamy, bo tak przez czat to nie ma sensu. Ktoś chce porozmawiać, to zapraszam kolejny raz na antenę, a tak przez czat to naprawdę mi ciężko czytać i rozmawiać. No i Luksemburg myślę, że jest jednym z bardziej niedocenionych rejonów tam. Jest naprawdę dużo do zwiedzania. W ogóle jedna z takich wycieczek, które mogą być jakąś taką, nie wiem, czy podróżą życia, ale czymś takim, co można porównać z jakąś wyprawą gdzieś tam przez Bałkany, które są teraz popularne na Zakaukazie, czy jakimś Tybetem, czy innymi rzeczami, to tutaj na zachodzie też możemy sobie taką wycieczkę przez dzicz zrobić. Mianowicie tutaj w Aachen się zaczyna linia kolejowa dawniejsza, która się nazywa Fennbahn. No i Fennbahn szedł z Aachen i dalej kończył się 186 km na 186 km. Jeśli obiad robisz, to musisz być w bardzo dziwnej strefie czasowej. To w tamtą stronę to w Ameryce, wiem. A to już wiem, już wiem z kim. No, w każdym razie Feynman się zaczynał tutaj wahać, kończył w takiej małej wiosce w Luksemburgu. No, że Feynman już jest nieużywany, a jeszcze między innymi z tego jest nieużywany, to jest taka dosyć ciekawa sprawa, że on został oddany w Belgii w ramach reparacji wojennych. Ponadto w ogóle Belgia jest dwujęzycznym krajem i tam się mówi, to też taka ciekawostka, mówi się w Belgii po flamandzku i po francusku, ale w tej części francuskiej, czyli w Walonii, jest też część niemieckojęzyczna. I w tej części, ta część niemieckojęzyczna wzięła się stąd, że po I wojnie światowej właśnie Niemcy nie mieli jak za bardzo spłacić reparacji Belgii i oddali część swojego terytorium. I dzisiaj jest to część, jest to wspólnota niemieckojęzyczna Belgii, to się nazywa, która się znajduje tutaj niedaleko. I oni chyba kiedyś mieli referendum nawet, żeby wrócić do Niemiec, ale nie chcieli i się bardziej czują. No dzisiaj, jak tam powiedziałem, się ich zapytam, czy oni się bardziej czują Niemcami czy Belgami. Oni wolą, jak się ich nazywa, Belgami, pomimo tego, że mówią po niemiecku. Oni w większości także mówią po francusku, też się nauczyli. Co było dosyć śmieszne. W ogóle podczas tutaj Mistrzostw Świata w piłce nożnej, to taką miałem... miałem taką jakby powiedzieć przyjemność miałem przyjemność, że mieszkając właśnie na pograniczu, na skrzyżowaniu trzech granic, mogłem sobie oglądać mecze Mistrzostw Świata razem z lokalnymi lokalnymi ludźmi, bo grali Belgowie, to sobie do niemieckich meczów raczej nie miałem za dużo co oglądać, bo ich no, na tam trzy zagrali, nie? A potem był pogrom. No, ale Belgowie dosyć długo grali na tych mistrzostwach świata i na mistrzostwach świata i mogłem sobie z tymi Belgami właśnie tutaj w tej niemieckojęzycznej części Belgii pooglądać. No i tam komentarz, pomimo, że to jest niemiecko część języczna Belgii, to chyba to z jakichś powodów praw licencyjnych czy jakichś innych powodów, to to leciał komentarz po francusku, zresztą niemieccy Belgowie byli z tego powodu nie za szczęśliwi, bo że mówią trochę po francusku, to jakoś nie za dobrze im to szło, rozumienie tego komentarza. No to tak samo ten właśnie fanbyk, ten fanban, ta linia kolejowa została oddana pod zarządzanie Belgom i dzisiaj ona jest eksterytorialna, belgijska, idzie sobie, wije się, ona wychodzi tutaj właśnie z Aachen do Belgii, potem wraca z powrotem do Niemiec i wije się przez Niemcy, ale jest całkowicie eksterytorialna i ona dzisiaj nie istnieje jako linia kolejowa, ale wokół niej te dawniejsze stacje kolejowe zostały przekształcone w jakieś kafejki czy coś dalej, więc tak śmiesznie wygląda, że się jedzie się przez Niemcy, zatrzymuje się człowiek w kafejce, a tam wszystkie menu są po francusku i adres kafejki jest belgijski. Większość tych adresów jest przypisana bodajże do Liège, do tego dużego miasta, które jest w okolicach, nie mają lokalnych adresów, ale mają adresy belgijskie i płacą podatki w Belgii, należą oficjalnie do Belgii, pomimo że znajdują się w centrum Niemiec. Taka ciekawostka. No i ta linia kolejowa przestała być używana w pewnym momencie i nie wiedziałem, co z nią zrobić, no i zrobiono coś bardzo fajnego, no mianowicie wyasfaltowano ją i zrobiono drogę rowerową. Ja parę razy ją jechałem, ale tutaj nie całą trasę, tylko tam po jakieś tam 20-30 km w okolicach. Ona idzie przez góry, przez Ardeny. W ogóle fajnie się nią jedzie, bo właśnie jedzie właśnie takimi wiaduktami wielkimi nad dolinami, jedzie się tunelami dawniejszymi kolejowymi i tak dalej, i tak dalej. W ogóle dużo wiem, jak jest tych ścieżek po starych liniach kolejowych, które idą przez tunele i tak dalej. No, całkiem spoko sprawa. Dla mnie świetnym pomysłem w Polsce, jak jakiś, no wiem, że mam dużo nieużywanych linii kolejowych, no można by zrobić z niektórych właśnie takie trasy rowerowe, to byłby bardzo dobry turystycznie, no ale jakby ktoś właśnie chciał, to cała trasa 168 km, jakby tu przyjechał, można zrobić naprawdę fajną wyprawę przez taką dzicz ardeńską, przez te malutkie miejscowości, w których można się zatrzymać na kolejnych stacjach kolejowych, gdzieś znajdą jakieś tam małe hostele, malutkie restauracje, klasztory się znajdują po drodze tej linii kolejowej, gdzie można się napić dobrego klasztornego piwa i zjeść coś dobrego. To można spokojnie sobie w 2-3 dni spokojnym tempem zrobić tą trasę, to 160 km. Ona ma w ogóle coś fajnego, że jak trasa kolejowa, tam chyba większy podjazd to jest jakieś tam 2%, czy 2 promile, nie pewnie 2%. 2% to jest maksimum podjazdu, jakie się znajduje na tej trasie, a te podjazdy są dosyć długie, także tutaj sobie taki robię czasem rowerową wycieczkę w górę do tej malutkiej wioski Manschau, a znajdującej się tutaj w górach, to się tak jedzie, dosyć no, ciężko tego, że się nie widzi, bo to jest ten podjazd właśnie, tam ma 2%, ale jednak się pedałuje, trochę w kość daje, to 20 km cały czas pod górę, no ale z powrotem jak się wraca, to można całą drogę i w ogóle nie pedałować, jak sobie rower nabiera prędkości, zjeżdża cały czas te 20 km w dół, a ta kurka jest też dosyć łagodna, także to fajnie, między tymi polami i górami. No także można się wybrać do Luksemburga, jak już mówiłem, Luksemburg jest bardzo niedoceniony i sama stolica jest co prawda poralnią pieniędzy i głównie się tam banki znajdują, ale jak miasto jest bardzo, można powiedzieć, czarująca. Jak ktoś nie lubi dużych miast i zgiełku, jak będzie chciał jakiś romantyczny weekend z dziewczyną, można sobie jakimś tam Ryanem czy czymś przylecieć na ten główny port lotniczy w Luksemburgu lub do Zagłębia Sary, do Saarbrücken, to chyba z Polski też coś tam lata, można sobie polecieć i czy to nawet do Charleroi samochód wynająć, tam parę kilometrów przejechać do tego Luksemburga. Można sobie w tym Luksemburgu spędzić dzień, dwa, a w szczególności latem polecam, podczas takich gorących letnich wieczorów usiąść sobie tam na jednym z takich niewielkich placów w cieniu platanów z kieliszkiem dobrego luksemburskiego wina i spędzić takie romantyczne wieczory w Luksemburgu. Miasto jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe, to można się różnymi takimi małymi uliczkami do góry na dół, bo ono jest położone na skarpie, jest taka duże urwisko, skarpa idzie przez sam środek miasta. Jest ciekawostka, istnieją publiczne windy, żeby się z górnego miasta na dolne dostać, a człowiek nie chce chodzić z tymi serpentynami do góry, to może sobie użyć windy i windą udać się na drugi poziom miasta. Piękne widoki właśnie z tej skarpy, można sobie tam siedzieć, już mówiłem, z dziewczyną albo chłopakiem, usiąść sobie w takiej starej twierdzy z pięknym widokiem na dolne miasto, które się rozświetla w takie gorące letnie dni. Naprawdę polecam, Luksemburg jest malutki, jest taki zapomniany, no poza bankerami, oni to znają to miasto, ale poza tym Luksemburg jest naprawdę czarujący i urzeka jakoś w sobie takim nienachalnym, pięknym i nie zadeptanym przez turystów. Jeśli już tam siedzimy, to można sobie parę wycieczek tam gdzieś właśnie do Francji, do Metzu, którym Metz jest też tak nie za bardzo turystyczny. Metz jest stolicą Lotaryngii, więc tam 50 km na południe, od Luksemburga. Z taką piękną katedrą, no ale to już troszeczkę odbijamy za bardzo na południe. Samo miasto Luksemburg właśnie jest przepiękne. Luksemburg w ogóle słynie także jako państwo z wina. On jest bardzo małym krajem, dlatego znajduje się tam tylko jedna apelacja, z tego co pamiętam, winna. I wszystkie winogrona rosną w dolinie Mozeli, która jest także wschodnią granicą księstwa. Jest taka droga, która się wije. Po jednej stronie drogi mamy Niemcy, po drugiej Luksemburg. Po tej luksemburskiej stronie jest taka wąska droga, która się wije właśnie pośród tych winnic. I w tej skarpie, na której rosną te winnice, co jakiś czas jest jakaś wiocha, i w tej skarpie są wybudowane tunele, w których się znajdują składowiska winy, i tam sobie możemy o dowolnej porze dnia i nocy kupić coś. Coś dobrego, jakieś parę dobrych butelek. W Luksemburgu robi się głównie wino białe, tam zawsze sobie przywiozę parę butelek z tamtej okolicy, jako że to jest wino niezbyt popularne, ale bardzo fajne. Właśnie, a na styku, już na samym południu, na samym końcu tej winnej apelacji Luksemburga znajduje się miejscowość, właściwie wioska, w której też się robi wino. Jest apelacja o takiej dużo mówiącej nazwie Schengen. Tam właśnie podpisywano traktat Schengen na skrzyżowaniu Francji, Niemiec i Luksemburga. No i kolejny raz zapraszam, jakby ktoś chciał zadzwonić ten wieczór, a nie tylko siedzieć na czacie, ale także chciałby porozmawiać na antenie. Mówię na każdy temat, niekoniecznie na temat Nadrenii, to zapraszam. No i z wielką chęcią powitam na antenie, bo widzę, że tu się mało kto garnie. Jako że jesteśmy w tym Luksemburgu, w ogóle Luksemburg ma też taką ciekawostkę. Każdy kraj ma jakąś taką swoją dziwną mniejszość narodowościową. No i w Luksemburgu to są Portugalczycy. Wiem, że Luksemburg i Portugalia to raczej tak są dosyć oddalone od siebie. Luksemburg mógłby się stawać jakimś takim niezbyt celem emigracji, w końcu to jakiś bardzo mały kraj, mało znany, a w szczególności czym miałby on być atrakcyjny dla takich Portugalczyków. Ale właśnie, jak znajdziemy się na przykład w takim Remis, gdzie miałem szczęście właśnie sobie w tej, nad Doliną Mozeli, w tej apelacji mozelskiej, jest dużo dobrych restauracji portugalskich, jakby ktoś chciał, są całe markety portugalskie. Nawet niedaleko Luksemburga znajduje się wioska, gdzie na boisku gra Benfica, ale nie ta Benfica. Benfica Lisboa, tylko to Benfica gdzieś tam właśnie z tej wioski luksemburskiej. Że Luksemburczyków jest naprawdę dużo i dało mi się tam w Luksemburgu kupić oryginalnego portugalskiego bacalhau solonego. Udało mi się tam zjeść dobrze w portugalskiej knajpie. Także też jak będzie lato i ktoś by był w tamtych okolicach, to do Remis, gdzie jest też dobre wino, ale główną atrakcją to chyba jest ten zatrzęsienie tych portugalskich restauracji położonych właściwie nad Mozelą bardzo malowniczo. No i to trochę takie w Luksemburgu jest jakby niespodziewane. Dalej jadąc sobie tą taką wąską, wijącą się dróżką. W ogóle taka rada praktyczna, jakbyście kiedyś w okolicach Luksemburga byli, to jechali gdzieś dalej, albo nawet wracali do Polski, tylko tam byli w okolicy, to warto zatankować. Luksemburg jest znany z tego, że ma najtańsze paliwo w Unii chyba. Teraz, żeby wam, zaraz wam tą złotóweczki zaraz wam tą złotóweczki przeliczę, bo to zawsze mnie to zastanawiałam, czemu jest to tak tanio. dieselek, ile tam dieselek kosztuje. No, dieselek w Luksemburgu kosztuje obecnie 4,63 za liter. Nie wiem, czy to nie wiem, czy to na polskie warunki jest dużo, czy mało. W każdym razie dla nas, gdy tutaj dieselek kosztuje już w Niemczech 4,40 euro, to te euro 0,8 w Luksemburgu to jest naprawdę tanio. I na samej belgijskiej, belgijsko-luksemburskiej granicy, tam gdzie ja zawsze przekraczam granicę do księstwa, jest taka droga, gdzie tam znajduje się 6 czy 7 stacji benzynowych, jedna koło drugiej, dosłownie jedna koło drugiej, ściana w ścianę stoją te stacje benzynowe, zawsze do nich jest sznur samochodów na najróżniejszych rejestracjach, czy to z Niemiec, czy to z Belgii, wszyscy tankują. I to jeszcze jest takie miejsce, gdzie droga się znajduje oficjalnie w Belgii, ale już stacje benzynowe w Luksemburgu. Także będąc jeszcze w Belgii, można zjechać na tą stację i tam sobie zatankować. Wszyscy tankują jak szaleni, także Luksemburg robi dobre pieniądze nie tylko na bankach, ale także na sprzedaży paliwa, którego nie produkuje. To jest taki trochę raj podatkowy. Co zresztą przy zarobkach Luksemburczyków, bo ta benzyna jest naprawdę śmiesznie tania i no i można tam sobie jeździć na potęgę. Luksemburg nie jest za drogi, to mieszkania tam są drogie, jakbyście chcieli mieszkać. No, ale jadą są taką właśnie drogą wijącą się nad tą Mozelą. Udamy się bardziej na północ, w takiej miejscowości, która po francusku to się chyba mięso nazywa, miejscowość Viandon. Na takiej wielkiej, parusetmetrowej skale stoi takie wielkie, wielkie, wielkie zamczysko. Zamek Viandon, który był w posiadaniu jakichś książąt, których ród sięga gdzieś tam tak daleko, że ich potomkowie się znajdują na paru tronach w Europie. W każdym razie zamczysko naprawdę robi wielkie wrażenie. Można sobie je zwiedzić. Można zwiedzić, ale można sobie także wesele tam wyprawić. Mam taką wielką, też myślałem małżonce zrobić niespodziankę i wyprawić, bo jeszcze wesele nie mieliśmy. To mówimy wesele, to było po dziecku. Jak będzie człowiek troszeczkę wolniejszy, to może sobie wesele wyprawiać. W każdym razie to zamczysko wielkie z takim pięknym tarasem przykrytym, właściwie to jest takie przejście między jednym a drugim zamkiem, wieżami, whatever. No nie mam tutaj w radiu ciężko pokazać, jak to wygląda, ale to wygląda monumentalnie i widać całe miasto z tego zamku. Zresztą u stóp jego jest taki sklep, który bardzo lubię, jako wielki miłośnik różnych przetworów mięsnych. Jest sklep, w którym sprzedają najróżniejsze wędliny, które są produkowane z dodatkiem orzechów włoskich, które są dosyć słynne dla tamtego regionu. Chyba w ogóle Viandon jest słynne właśnie wyrobu z tych wędlin z tymi orzechami włoskimi i to jest taki ich znak rozpoznawczy. Także będą w Luksemburgu, też polecam właśnie pojechać się na północ do Viandon. W ogóle przejeżdżając przez Luksemburg można tych zamków wiele i ich ruin zobaczyć. Jeśli zajrzymy do jednej, drugiej takiej mniejszej miejscowości, on może zaskakiwać wjeżdżając do nich jak w tych małych zagubionych właśnie miejscowościach w dolinach, w dolinach rzek można tam wiele tych zamków zobaczyć. Potrafi zachwycać pięknem i dzikością Luksemburg, bo on nie jest tyle, jest piękny, ale też jest w nim dużo przestrzeni, dużo tej dzikości takiej pieszczackiej trochę. Coś, czego byśmy się nie spodziewali po tak malutkim kraju właśnie. Bo to tak jest, że to, że tutaj Adrenia jest dosyć bogata, to zawsze się kojarzy z przemysłem i tym, że jest to dosyć bardzo zurbanizowany rejon, ale nie jest tak do końca. Jest też właśnie dużo takich dzikich miejsc. No już na samej granicy Luksemburga jest miejsce, które jakby to powiedzieć, spędza z oczu sen bardzo dużej części słuchaczy naszego radia, także ludzi pokroju Petersona czy Karonia, a mianowicie Trevir, gdyż w Trevirze na świat przyszedł Karl Marx. To już mówiłem na początku naszej audycji. Trevir był urządzony też w nadrenie Palatynacie. Jest najstarszym miastem Niemiec, jest tam parę zabytków rzymskich, między innymi właśnie jest pałac, jest bramy rzymskie, miejskie, bo w ogóle wielu zapewne się nie kojarzą Niemcy z zabytkami rzymskimi, no ale tutaj w Nadrenii możemy znaleźć dużo śladów bytności Rzymian, dużo muzeów rzymskich i tu były te rzymskie limes na Renie, tu były te rzymskie obozy, wokół tych obozów właśnie dużo miast się rozwinęło, między innymi Trevir rozwinął się wokół obozu rzymskiego, Kolonia powstała z obozu rzymskiego, Aachen powstało z rzymskiego uzdrowiska, no, ale dużo miast tutaj w Nadrenii powstało z rzymskich obozów. No, Trevir jest taki, to wam powiem, też ma coś czarującego w sobie, ale nie jest tam zbytnio, to właściwie no, Trevir się przyjeżdża, żeby zobaczyć tam te parę rzymskich zabytków, no i pielgrzymki całe Chińczyków zawsze przyjeżdżają, bo tutaj studentów chińskich w ogóle jest zatrzęsienie. Na uniwersytetach na Drenii naprawdę można spotkać się bardzo, bardzo wielu. Oni tam w większości się udają w bardzo, bardzo, bardzo dużymi grupami właśnie do Treviru zobaczyć dom Karla Marksa. Z tego powodu, że w każdej szkole chińskiej się wykłada marksizm-leninizm, także ta myśl marksistowska jest żywa w Chinach cały czas, pomimo tego, że wszystkim się wydaje, że Chiny są takie kapitalistycznym krajem, no ale tam nadal marksizm-leninizm jest wykładany, no i myśli jakieś tam ich rodzimych teoretyków już kiedyś się wykładało mało, już się nie wykłada, teraz się wykłada myśli Deng Xiaopinga, a w przyszłości to będą myśli Xi Jinpinga, podejrzewam, bo jego myśli już tam zostały wpisane do podstawy programowej partii, no ale to jeszcze jest troszeczkę. No, jesteśmy w Trevirze, to Treviru możemy się udać bardziej na północ, już wracając do Aachen, już byliśmy na tym rowerze w Luksemburgu. Tak, się udamy bardziej na północ, dotrzemy, będziemy się przedzierali przez właśnie też dzikie Ardeny, to się nazywa Eiffel w Niemczech, przez dzikie Eiffel. Gdzieś też tak trochę bieszczadzkiego uczucia jest, bo tam nawet jedąc autostradą a jedynką przez Eiffel, a dalej w kierunku Bonn, w kierunku Kolonii można widzieć te takie wielkie, puste przestrzenie i góry, pagórki rozrzucone, naprawdę piękne miejsce. No, to powinniśmy toczyć, tu jest też takie miejsce, które już miłośnika motoryzacji powinno się kojarzyć, jest Nürburgring, na którym tam zresztą co roku odbywa się słynny festiwal rockowy Rock am Ring. No wam powiem, jak 5 lat tu mieszkam, a tyle razy chciałem się wybrać, to co ile na Woodstock udało mi się dotrzeć parę razy, to na Rock am Ring jeszcze się mi nie udało dotrzeć. Ale dobrze, dlatego że moje ekipy to zawsze gdzieś tam się wybierają właśnie na Woodstock, to się dołączam do mojej ekipy, a tutaj na Rock am Ring to rzadko kto chce jechać, bo to trochę kosztuje. Jak już wiecie, jak to w Polsce z pieniędzmi jest, to nie jest łatwo. No, jest sobie Nürburgring, na którym się odbywały zawody Formuły 1. Chyba na Nürburgringu już się nie odbywają. Ale są dni torowe i na takie dni torowe można sobie przyjechać swoim własnym samochodem i się garnąć. Ja tu muszę kiedyś się przejechać tym moim małym Mercedesem, zobaczymy jakim jestem kierowcą, jak mi się uda tam, jak go gdzieś tam nie rozbiję. Po trasie to się może kiedyś przejadę. No, tak jakbyście się kiedyś wybrali z rodziną i jechali kombiakiem w dieslu. Jakimś nieśmiertelnym paskiem wtedy IQ, to nie polecam, bo tam dosyć ostrych. Dużo zakrętów jest na torze, to rodzina się was wyrzeknie, żona z domu wywali i w ogóle. Jak takie doznania jej zafundujecie. No, idąc dalej, mamy piękny most w Mayen. I znowu tu taka niedoskonałość naszego radiowego czata. Nie wiem, dlaczego nie mogę tutaj wrzucać zdjęć, bym pokazał właściwie, powiedzieć, że jest sobie most w Mayen i można się im przejść, to tyle co nic. To trzeba pokazać, bo to jest taka kładka wisząca pomiędzy dwiema górami, właśnie w Eiffel. No, która może niejednego przyprawić o zawał serca, jak tam wyszedł. Ona się tak ciągle kiwa i. No, to ciężko na pewno w radiu to opisać. Dalej na północ mamy słynny zamek Eltz. Nie wiem, adwokat to pewnie mi napisze, czy mnie słucha, czy nie słucha, albo adwokat to tylko siedzi na czacie, bo tak to bym wszedł w nim w polemikę, jeśli chodzi o projektowanie wnętrz. No, ale pewnie nie słucha to. No dobra, się go zapytam. Nie słucham. No. Chodzi o projektowanie wnętrz, to mam troszeczkę. Bo ja jestem architektą ogólnie, całe życie siedzę w przemysłówce i się zajmuję przemysł. No ciężko z tym uwłaczaniem, ciężko z uwłaczaniem. W szczególności, że tu może we Francji przynajmniej powstanie jakiś bardziej taki egalitarny kraj. Po tej całej rewolucji, ale to może o tym, jak ja to robię, no w ogóle nie robię, bo jak piszę, to przestaję mówić i to niestety nie mam takiej ten, jak to mówią, nie mam takiego rozdwojenia jaźni, nie jestem Napoleonem i nie wychodzi mi mówienie i pisanie. Z tego co widzę, ten przeglądarkowy program, który to kolega polecił, to wygląda mi dosyć podobnie do. Możemy sobie. To ja używam Revita, ale to Revit kosztuje trochę, ale jakby ktoś chciał kiedyś takie właśnie rzeczy jak projektowanie, nie tu, nie że do piractwa zachęcam, ale to nie, to można sobie nawet edukacyjną wersję ściągnąć. O właśnie, polecam ściągnąć sobie edukacyjną wersję. Revita. On jest bardzo też intuicyjnym programem architektonicznym. Ja tu robię takie, to jest w ogóle BIM, czyli trochę takie poważniejsze, tam można naprawdę potężne narzędzie, można dużo w nim zrobić, ale to jakby ktoś sobie go tak ściągnął i chciał tylko tak sobie pobawić się w projektowanie, ale on jest na tyle prosty i intuicyjny, że nawet nie będąc architektem, można zrobić całkiem profesjonalny projekt i zrobić go bardzo łatwo i w parę chwili, i tam mamy dosyć duże duże biblioteki, które możemy sobie pościągać ze strony producentów. Tam IKEA ma bardzo duże biblioteki do Revita. Co jest w ogóle bardzo dobre, bo jeśli ktoś tak się tylko, jak ktoś się tylko zaopatruje w Ikei, to jest bardzo popularne, ja tu nie mam nic do ikeowskich mebli, bo niektóre ich designy są bardzo fajne i ponadczasowe i nawet dobrej jakości niektóre rzeczy. Revit, dokładnie tak jak piszesz. To sobie możemy poładować te biblioteki i możemy sobie właśnie projekt domu zrobić bardzo szybko i intuicyjnie. Jak już ktoś architektem, no wiadomo, będzie się bawił, żeby to miało ręce i nogi, żeby to miało fundamenty i tak dalej, i tak dalej. I tam te wszystkie schedule i tak dalej, ale jak jesteśmy nawet nic, nie znamy się na architekturze, ale chcemy sobie zrobić fajny projekt, to rysujemy w 2D sobie wszystko i to jest automatycznie przerabiane na 3D i potem sobie możemy potem pochodzić, poglądać i eksportować, także jakby ktoś to nie zabrazłem lub nie ocenia, bo to pełna licencja tego to chyba kosztuje tam 20 tysięcy euro na rok, to jest taka dosyć droga zabawka, ale jak ktoś sobie tam ściągnie na własny użytek i czy zrobi licencję edukacyjną, to można sobie za darmo poprojektować i to naprawdę dużo frajdy może dać. Także polecam sobie się pobawić, może ktoś się zainspiruje i będzie chciał iść w moje ślady i zostać architektem, chociaż nie polecam teraz wszyscy tylko IT i... Chociaż kto by wam serwerownie budował, nie? Gdyby nie architekci, to gdzie byście te serwery chowali? No. Ale było podróżowanie, dobra, tak sobie przelecieliśmy sobie, a no nie, to robicie te ściany sobie już same ustalasz i grubości i tak dalej, to bardzo łatwo sobie robić te wysokości, bardzo prosta sprawa i to poziom po poziomie sobie przerzucasz, tak że nie musisz się tam zbytnio zdać na tym wszystkim. Jakbyśmy już w tych niemieckich Eiffel. W ogóle to niedaleko mnie, to też tak jak wszystkim tam miłośnikom historii, poza tym, że ta ofensywa cała w Ardenach, która tu przechodziła i ona zostawiła wiele śladów, w ogóle tu się ciągną kilometrami tak zwane smocze zęby, czy takie zapory przeciwpancerne betonowe, takie jakby to piramidki betonowe wymurowane i to się ciągnie kilometrami i kilometrami, to też jest z czasów, to byłaby część wału zachodniego. To poza tym jest jeszcze taka konstrukcja, można powiedzieć, budowla, kompleks zbudowany przez nazistów tutaj w Ardenach, też na takiej skale, na takim wzgórzu, przy rzece wijącej się, właśnie przy Róży. To się nazywa Vogelsang. To były ośrodki szkoleniowe dla przyszłej elity Rzeszy, które były budowane w paru miejscach w Europie, między innymi jeden jest w Polsce i teraz tam jest jakaś jednostka wojskowa, to tutaj ten został udostępniony. Jeszcze kiedyś były kwatery armii belgijskiej, która stacjonowała w Niemczech. Potem ta armia się wyniosła, to pozostało puste, jeszcze tak w miarę puste to było, jak ja tam potem chodziłem. Teraz tam wybudowali jakieś rzeczy, przerobili to na jakieś centrum wystawiennicze czy coś, też tam można potem chodzić, ale też jest bardziej zagospodarowane. No właśnie, jeśli chodzi o to, no Niemcy, pomimo że to są piękne i dzikie rejony, dużo, to jednak te wszystkie takie jakieś tam budowle i inne rzeczy, które stoją odłogiem, to zawsze zostaną w miarę zagospodarowane. Chociaż tutaj obok mnie są też dawniejsze kwatery armii belgijskiej, taki mały garnizon stacjonował, który stoi opuszczony, tylko że nie jest dosyć dobrze ogrodzony, ale kiedyś udało mi się tam wejść i pochodzić, bo ja lubię takie zwiedzać opuszczone miejsca, to w Polsce tego jest dużo, to jest trochę mniej. To właśnie mnie trochę boli, że tak te wszystkie miejsca Niemcy bardzo, bardzo, bardzo zagospodarowują i trochę tej, jeśli chodzi o dzikość, tej dzikości nie ma. No, ale no, ale za to po belgijskiej stronie, mówię, mieszkam przy Belgii zaraz, po belgijskiej stronie to, jak już mówiłem, Belgowie żyją swoim własnym życiem. Jeśli ktoś szuka takiej troszeczkę dzikości i takiego oderwania i takiej bieszczackości, to tutaj po belgijskiej stronie można to znaleźć, co by człowiek się nie spodziewał po zachodniej Europie. No i na przykład właśnie takich różnych odkryć małych, jakie to człowiek robi mieszkając lokalnie. To już nie pamiętam, jechałem obchodzić tutaj ten jeden z cmentarzy amerykańskich, ten właśnie duży taki cmentarz w Henri Chapelle. Jechałem i tak całkiem przypadkiem stanąłem, już nie pamiętam po co, bo ładny widok był z jednej strony i chciałem sobie stanąć i zrobić taki szerokokątny taki widoczek ładny na krajobraz belgijski. Tak stanąłem, tak patrzę, jak zaparkowałem samochód, po jednej stronie drogi taki właśnie piękny widok ze skarpy, a z drugiej strony taki stoi coś, co jak kościół wygląda, właściwie to jest kościół. Patrzę trochę taki dziwny mnie jak na kościół. No i tak obszedłem tam trochę opuszczony. I sobie stoi taki opuszczony kościół, obok to był kiedyś jakiś dom z pokoleń starości prowadzony przez siostry, co mi jakiś Belg tam wytłumaczył. To w ogóle śmiech, jak on do mnie po francusku, ja tam próbowałem moją łamaną francuszczyzną odpowiadać, ale to ciężko, bo mój francuski praktycznie nie istnieje. I wytłumaczył mi właśnie, że to był jakiś dom spokojnej starości prowadzony przez jakieś siostry. One to opuściły i dzisiaj to stoi wszystko opuszczone. Więc sobie tam część się zawaliła. Ale kościół jest w całkiem dobrym stanie. To obchodziłem ostatnio z moją koleżanką. Zamierzam się jutro albo pojutrze tam wybrać znowu i postaramy się wejść na wieżę tego kościoła. Także takie różne dziwne miejsca w Belgii opuszczone można znaleźć. W ogóle tutaj w Belgii znajduje się jeszcze takie Charleroi, które jest znane z tego, że jest chyba najbardziej depresyjnym miastem świata, tak je nazywają. No ładne nie jest, ale czy ja wiem, Sosnowiec czy jakiś Bytom jest to wiele bardziej, czy Radom depresyjny niż to Charleroi, no ale tak sobie, jak ktoś próbuje znaleźć jakiś slogan reklamowy, to zawsze znajdzie, no tak myśli taki najbardziej depresyjne miasto świata, to też można. No, ale to można znaleźć w Belgii, właśnie można znaleźć dużo takich opuszczonych miejsc, które się ludzie wyprowadzili. W samym Liège, właśnie tym takim większym mieście, które w Belgii leży na zachód ode mnie, jest cały uniwersytet opuszczony, gdzie robi niesamowite wrażenie. Można pochodzić, są takie także na całym Liège górują dawniejsze koszary napoleońskie, potem ktoś jeszcze to rozbudowywał, że to były koszary, tam jest dużo można łazić. Też wszystko opuszczone. No jeśli chodzi o opuszczone rzeczy, to w Belgii można dużo. Dobra, trochę mi zaschło w gardle i muszę się udać w Mniejszczę, gdzie król piechotą. To może z czymś zostawię tutaj, może z okolicy. Bo Tottenhausen pochodzi tutaj z Düsseldorfu. Jak najbardziej nadreński zespół, z którego Nadreńczycy są dumni. No nie wiem, coś nie mogę znaleźć. Dobra, mam. To może jest najnowszy hit, który tutaj leci w radiu, w niemieckim radiu i wracam za chwilę. Może ktoś zadzwoni, a jak nie chcesz nikt dzwonić, to będę się z wami żegnał powoli, bo no coś mi smutno, że nikt nie chce zadzwonić tutaj na antenie. Dobra, to wracamy za 3 minutki.
Deutschland lässt mich nicht mehr richtig denken. Will mein Herz in ihren tiefblauen Swimmingpool versenken. All die Welt um sie herum lassen sie nicht richtig atmen. Hier stirbt man ordentlich, der Tod persönlich mit den Rasen. Ohne dich hätte ich diese Gegend nie gesehen. Lass uns abtauchen und untergehen. Wannsee, Wannsee, wann seh ich dich endlich wieder? Wannsee, Wannsee, ich komm zurück zu dir. Ich will nicht mehr in den Lärm, in die Hipsterviertel auf verdreckten Straßen. Fahr direkt von Tegel in die frische Luft, dein Duft hat dich verraten. Weißen Sand kann uns da schon sehen, leicht sonnenverbrannt. Hier bist du nicht glücklich, ich weiß, du träumst von einem anderen Ort. Sag doch einfach nur ja und ich schwöre dir, ich nehm dich mit nach Düsseldorf. Wannsee, Wannsee, wann seh ich dich endlich wieder? Wannsee, Wannsee, ich will zurück zu ihr. Diese Teppich aus Öl, wir zünden ihn an. So wunderschön, alles steht in Flammen. Wannsee, Wannsee, wann seh ich dich endlich wieder? Wannsee, Wannsee, ich muss zurück zu dir.
W ogóle Dieter Hazen to się wychowałem. Oto to jest taki stary punkowy zespół tutaj z Düsseldorfu. Jak już widzę, że nikt nie chce tego wieczoru uświetnić mnie swoim telefonem na antenę. No szkoda, szkoda. Czaj. Staram się jak mogę dzwonić i coś opowiedzieć wam ciekawego, bo nie chcę się dzwonić. Smutno mi trochę z tego powodu, ale dobra, już sam sobie siedzę tutaj, rozmawiam sam ze sobą praktycznie. No, to taka jest ta moja nadrenia, gdzie tutaj sobie mieszkam. Jakby się ktoś wybierał w okolice i nocował Wachen, to zapraszam, mogę oprowadzić, coś pokazać lokalnego. Tutaj kolega z konkurencyjnej stacji kiedyś się do mnie odezwał i właśnie też tam w drodze swojej no, chyba wracał bodajże z rodziną wracał do Irlandii i po drodze się właśnie zatrzymał w Aachen, bo to jest tak Aachen to jest taka miejscowość, gdzie właśnie można sobie po drodze zanocować, bo to jest tutaj do Anglii jest już niedaleko, można w jeden dzień spokojnie dojechać do Londynu. Zresztą mamy szybkie połączenie kolejowe, bodajże 4 godziny można się dostać do... O! Ktoś się odezwał. Witam.
Witam. Okazało się, że powiedziałeś o czymś ciekawym. Przez przypadek włączyłem sobie i zacząłeś mówić o tym, że kłod cię odwiedził z rodziną. I jaka to była rodzina? Chodzi mi, czy był z dziewczyną, czy jakąś większą rodziną, bo tak to zabrzmiało, jakby wziął jeszcze kogoś ze sobą więcej.
Czekaj, czy to był kłopot? Z kuźni wojowników, tak?
Nie, chodzi o kłoda.
To nie on. To mnie kuźnia wojowników odwiedziła.
A, dobra, Tessa Slider.
No. To mnie odwiedził z rodziną, to znaczy rodziny nie poznałem, bo rodzinę zostawił w hotelu, a sam się wybrał na miasto ze mną.
I co, był z całą rodziną, ze wszystkimi dziećmi? Czekaj, on trójkę chyba ma, tak? Czy czwórkę? Już nie pamiętam.
Dużo w każdym razie. Tak. Jechał do Irlandii z całą rodziną i się właśnie po drodze zatrzymał. To rodzina pewnie zmęczona, no bo to się 10 godzin jechał. No a sam jeszcze trochę miał energii, to trochę miasta pokazałem. Jedno, drugie się zrobiło i no nawet muszę powiedzieć, dostałem długopis firmowy od nich i jakieś tam inne rzeczy się.
Ale z tego Radia Cenzura?
No, także te parę keczytów reklamowych nawet mam jeszcze w domu. Także reklamowo i promocyjnie to na propsie.
Tam pewnie sprzedawali, znaczy rozdawali coś, co już nie istnieje, bo chyba to Radio Cenzura się rozpadło.
Tego nie wiem, bo nigdy nie słuchałem, ale tak, ale takie ładne długopisy mieli ten w kształcie szczykawki, bo to chyba oni są antyszczepionkowcy, nie?
Wiem, że na pewno Tesla z Kildera nie lubi szczepień i on się przed tym wzbrania, tak samo jak przed kolą i ogólnie przed sieciami 5G.
No to właśnie z nim siedziałem tam sobie, bo to jeszcze ciepło było, to na zewnątrz siedzieliśmy sobie przy piwie i coś tam, bo dziecko mi się miało niedawno rodzić, no i tak do mnie mówi, ale nie zaszczepisz, nie? Ja mówię, jak nie zaszczepię, to chyba pierwsze, co pójdę, to zaszczepienie z tym dzieckiem. No ale jak tak, to szczepienia dzieci. Mówię, no co, żeby mi chorowało. No, ale to tak z szczepieniami, to ci powiem taką ciekawostkę, właśnie ten, zaszczepiliśmy.
Ale
to
pytanie, zaszczepiłeś jednak?
Nie no, to oczywiście, to mam całą książeczkę szczepień, bo to w ogóle to chyba...
I ma autyzm?
Nie no, śmieję się chyba, nie. A wiesz, że podobno 100% ludzi, którzy mają autyzm, podobno spożywało wodę. I to może jakiś związek, nie? No,
ale... Ja minął statystykę, że 100% dzieci Tesli z Kildera ma autyzm.
To nie wiem, nie potwierdzę, nie wiem.
Ale mogłeś sprawdzić.
No nie sprawdzałem, bo w hotelu były przecież, no to jak miałem sprawdzić.
No widzisz, nie ruszały się, tak? No,
nie wiem. Nie,
może martwe były.
Nie widziałem to dzieci Schrödingera, bo nie widziałem. No ale właśnie to pierwsze, w ogóle Polacy są jacyś tacy teraz, moda w Polsce antyszczepionkowa, bo jak mi się dziecko urodziło, to poszedłem na pierwszą kontrolę tam do lekarza, no to pani mi zaczęła tam opowiadać, dlaczego szczepić i dlaczego szczepienia są takie dobre i tak dalej, ale ja mówię, ja chcę tutaj tu całą książeczkę o szczepienie, bo tutaj co drugi polski rodzic przychodzi, to nie chce szczepić zaraz, także to już taka sława
na szczęście. To troszeczkę źle ujęte, bo powiedziałeś, że Polacy. To nie jest tak, że Polacy, to trzeba ująć, że śmieci na emigracji tak mają z Polski.
Nie, bo to mi pani lekarz powiedziała, że tu mówi, a co drugi polski rodzic, co przychodzi, to nie chce szczepić.
No tak, ale ty nie mieszkasz w Polsce, tak? I to nie było w Polsce.
Nie, to w Niemczech było, to niemiecka doktor mi powiedziała.
I to chodzi o emigrantów. Emigranci po prostu są tacy antyszczepionkowcy i ogólnie udają, że są wielce oświeceni. A jak wychodzi, no to widać po fotelikach Tesli i Skildera.
No, a ja tak z ciekawostek szczepienia, to ja zaszczepiłem to pierwsze szczepienie, jakie miałem. Bo w Polsce to się szczepi pierwszy dzień życia, nie? To w Niemczech się szczepi...
Różnie. Nie zawsze się szczepi w pierwszy dzień.
A w Niemczech to się chyba czwarty miesiąc się tą większą taką szczepionkę daje, nie? Tą taką wieloskładnikową. Będę miał niedługo to szczepienie, czwarty miesiąc życia. Ale w trzecim miesiącu, czyli teraz miałem 2 tygodnie temu szczepienie na rotawirusy podali, no to zapadliśmy na te drugie wirusy najbardziej popularne, które nie ma szczepionki, cała rodzina, także miałem grypę żołądkową tydzień temu. Od dziecka się zaraziłem, wiesz. No w ogóle ten, tak, najpopularniejszym miejscu w moim domu to był WC, ale to nie będę oszczędzać szczegółów, żeby nie było wesoło.
No to mogłeś się poczuć, jakbyś był w radiostacji Paranormalium i być kasterem takim nadającym.
No nie, ja się to na tych paranormalnych to w ogóle nie znam i na spiskach, chociaż zauważyłem, że u nas dużo.
Ale kojarzysz Paranormalium?
No coś tam piąte przez dziesiąte. Ja mówię, ja to wiesz, poza tym, że nadaję, to ja mam naprawdę...
Tibelius, jeśli to słuchasz, to pytanie, kiedy będą debaty?
Nie mam za dużo czasu na słuchanie, a niestety żadnych z tych rad internetowych nie da się słuchać w samochodzie, to no, ja tylko czas mam na radio w samochodzie właściwie, jak jadę do pracy i wracam, bo to tak dziecko teraz, wiesz, żona i wszystko, to tak jest, no niedużo czasu zostaje dla siebie, nie? Nie, masz dzieci, nie masz...
To pewnie... Nie mogę zdradzić tego w tym momencie.
No, jak masz, to pewnie wiesz, że to mało czasu pozostaje człowiekowi.
Zależy. W życiu. Zależy, czy to jest pierwsze dziecko, to jest po pierwsze, i po drugie zależy, czy jesteś pantoflem, czy nie.
No jest pierwsze i wiesz, no ale to tak jak wiesz, większość czasu się spędza w życiu w pracy, a jak wracasz, to trochę by człowiek chciał z żoną.
To będziesz miał drugie i zobaczysz, że będziesz bardziej to olewał.
Nie, no już tak stwierdziliśmy, że chyba to starczy tego, wiesz, tych płatników, podatników. Już. O, to taka ciekawostka, w ogóle moja, ten przyszły tam list z Holandii.
Czyli menopauza się włączyła, tak?
Nie, no już taka moja małżonka posunięta nie jest w latach. No, ale przyszedł jej list z holenderskiego urzędu podatkowego, bo ona w Holandii pracuje i było tam pytanie, kiedy się dziecko urodziło, żeby im odpisać. Ona napisała, że urodziło się wtedy i w nawiasie gratuluje nowego płatnika podatnika. Jej uśmieszek i wysłała tak do nich. No zobaczymy, oni chyba nie mają poczucia humoru. No, w każdym razie nowego podatnika tutaj zrobiliśmy Niemcom, ale chyba drugiego to... Nie wiem, czy to ma sens, bo to na razie jeden to już tak pochłania środków i czasu dosyć dużo.
Ty jeszcze nie mów, że od razu jest Europejczykiem, bo zawsze może wrócić się do tej Azji. Chyba matka jest z Azji, tak? Dobrze pamiętam?
Z Chin, tak.
I, dokładnie.
No i teraz mamy duży problem, bo chcemy dla niego dwa paszporty, no bo dla niej, bo... No bo polski to wiadomo, bo to z polskim paszportem to wszędzie można sobie jeździć bez wiz i mieszkać w Europie, no a chiński... No,
oprócz Ameryki.
No oprócz Ameryki, ale kto tam chce do Ameryki. A z chińskim paszportem to głupie dziecko, wiesz, do dziadków jechać i wizę wyrabiać, żeby do dziadków jechać, nie? To jedno, a drugie to nie wiadomo, czy ten chiński paszport to nie będzie fajny niebawem, nie? W końcu nowe imperium rośnie. No, ale Chińczycy są niesamowicie restrykcyjni, jeśli chodzi o dwa obywatelstwa, i mieć nie można, nawet dziecko. I teraz musimy wyrobić najpierw chiński, a potem polski, bo musi ktoś wydać, że ona nie ma żadnego innego paszportu, Polska musi wydać, że nie został wydany polski paszport, oni wtedy wydadzą chiński, to polecimy do polskiej ambasady, gdzie już można mieć dwa i oni wyrobią. Także wszyscy Chińczycy robią w ten sposób, mają dwa. Chińczycy nie chcą, żeby ktoś miał dwa paszporty.
Także... Ale później nie odbierają, tak?
Póki się nie dowiedzą. Jak się dowiedzą, to chiński zabiorą.
O, to ciekawe.
Także knyf musi być taki, że się wylatuje z Frankfurtu jako polski obywatel, a już wlatuje, ląduje jako chiński. Rozumiesz, pieczęteczka do polskiego paszportu.
Ale przypadkiem nie jest tak, że jak masz paszport danego kraju, to ten kraj sprawuje nad tobą, w sensie jesteś obywatelem danego kraju, to ten kraj sprawuje nad tobą jurysdykcję w razie kłopotów, i nie wiem, czy chciałbym wylądować w chińskim więzieniu, gdybym miał kłopoty jakiejś sprawy.
No nie, ale już jak masz dwa paszporty, to jest bardziej skomplikowane i już jak jesteś w Polsce, to Polska cię nie wyda do Chin, bo pomimo, że masz chiński paszport, to jesteś także obywatelem polskim i nie mogą cię wydać siłą konstytucji. Także to jest taki plus posiadania dwóch paszportów, nie? A z drugiej strony już jak Chiny tam będą tym imperium, to nie wiadomo, czy chiński paszport nie będzie także czymś fajnym. A co do chińskich, wiesz co, ja mam na przykład bardzo dobre doświadczenie z chińską policją. My tam podpadliśmy trochę chińskiej policji, ale okazała się bardzo wyrozumiała. Nawet bardziej niż Polska, muszę powiedzieć.
A co zrobiliście?
A wiesz co, jej kuzynka wiozła, bo jechaliśmy do, jakby to powiedzieć, na wesele swoje własne. No ale samochód taki, wiesz, normalny jechał i ona nie miała prawa jazdy. I nas policja zatrzymała. No i ten chiński policjant tam się pyta tam, co nie ma prawa jazdy, jak to? On mówi, nie, coś tam dziecko mi podarło tego. O, dziecko podarło, tak, nie ma prawa jazdy, nie? To wysiadać i tu zostajemy. Ale tak spojrzał do środka, patrzy. My tak ubrani byliśmy, wiesz, te chińskie takie tradycyjny strój ślubny. Tak sobie pyta się, co? Ślub jest? No jest ślub. A nie, dobra, to już tam nieważne prawo jazdy, jedźcie. No, to nie wiem, czy w Polsce bez prawa jazdy byście puścili pomimo ślubu.
Puściliby cię.
Myślisz?
Chyba, że by była jakaś, wiesz, zależy z kim byli, bo człowiek człowiekowi nierównym i są czasem tacy, takie skurwysyny, które muszą wszystko wypełniać tak, jak jest w procedurach. I to wszystko zależy, ale myślę, że w większości no, by się dogadali przecież, nie?
No, a ten nawet nie chciał...
Są sytuacje, które ja się rozumie.
O dziwo, nie chciał nic w łapę nawet.
Ale dałeś, z przyzwoitości.
Nie, po prostu puścił i tyle, nie? Zresztą co ja się tam dogadam po chińsku z policjantem tamtejszym.
To właśnie Polak, nie? Ktoś pokazuje swoją dobrą stronę, a nawet nie wynagrodzi.
Nie, to nawet nie było czasu, tylko puścili. Wiesz, ja siedziałem na tylnym siedzeniu, tylko tam...
Rozumiem, że Tesla jakby u ciebie też ci nie zapłacił.
Nie, jak piwo postawił, proszę cię.
Tak, postawił?
No. I to nie jedno.
Aha, czyli w takim razie on zostawił rodzinę w trakcie, jak tam jechali, i sam przedchlać z tobą.
No coś w tym stylu.
Dobra, to ładnie się przedstawia nam. A mówił, że nie pije, chyba że alkohol jest szkodliwy, bo on miał problemy przecież z alkoholem, o ile dobrze pamiętam, był tam alkoholikiem. Kiedy to było? Kiedy on był u ciebie?
O Jezu, to latem było. Latem, bo było gorąco, z tego co pamiętam.
Ale tego?
Tego roku.
W tym roku, czy...
Tak.
I nie miał problemów z piciem? Nie holował więcej niż powinien?
Nie, no chyba 3 piwa zrobiliśmy, co to 3 piwa i tyle, nie? Poszliśmy każdy do domu.
Więc to myślałem, że będzie gorzej, bo on tam faktycznie miał jakieś większe problemy. Ale jak tylko tyle, to może się wyleczył.
Nie wiem, nie znam człowieka, ale mówię, jak chciałem pokazać mu miasto, no to pokazałem, nie? Zresztą mówię, jak ktoś by kiedyś tu przejeżdżał, to zapraszam serdecznie, mogę pokazać miasto i jakieś ciekawostki, coś. Nawet piwo postawię.
A bo oni później pojechali, czy oni gdzieś zostali w tym mieście?
Nie, no pojechali, bo wiesz, bo Aachen to jest tak gdzieś tam pomiędzy, nie, powiedzmy. Masz 10 godzin w jedną, 10 w drugą.
Taki środek.
Środek wszystkiego.
Czyli jedziesz, wysiadasz, idziesz na piwo, później napierdalasz całą rodzinę batem i możesz dalej jechać spokojnie wyluzowany.
Ja nie wiem, mówię, no, nie znam człowieka. Nie
słyszałeś nic?
No nie, no mówię, jestem taki troszeczkę, wiesz, outsider w tym radiu, nie? Tutaj ja tylko nadaję.
No to on miał tam epizody, on bił rodzinę ogólnie, także no, Tesla to był człowiek dość porywczy w swoich czynach, w słowach.
Mhm. To i takich mamy tutaj. Nie, to... Mówię, no
co
nie
tam, jestem... uderzyć kobietę, dziecko, to nic strasznego przecież.
Przepraszam, ja tu takich rzeczy nie robię. Ale to chociaż...
No ale wśród... kolega po fachu robi. Podejrzewam, że Claude Monet też swoją tam dziewczynę i tego przybranego syna napierdala.
Kolega po fachu? Nie wiem, kto jest architektem.
Chodziło po fachu radiowym.
A, po fachu radiowym.
No bo on też nadawał, tak?
Mówię, ja tu jestem tak, wiesz, ja tu jestem trochę outsiderem w ogóle tego wszystkiego, ale jeśli chodzi o bicie dzieci, to tak trochę ta polska emigracja jest ten, jakby powiedzieć, niedostosowana kulturowo, trochę do Niemiec, czy tam nawet do Norwegii, Holandii. Wiesz, jak to wszystkie takie dużo jest spraw, że tam dzieci zabierają i są całe tam, wiesz, programy w uwadze, że tam Jugendamt zabiera, że jakiś tam Bawernet zabiera dzieci polskim imigrantom i w ogóle co
tak,
to jest i tak dalej.
Popularne.
Tak, tylko że to jest taki problem, że te instytucje, wiesz, dużo można Niemcom zarzucić, ale oni są bardzo skrupulatni i służbiści. Oni nigdy tam gdzieś tam poza prawo nie wychodzą, nie? Nie przekraczają swoich obowiązków. To się bardzo, bardzo rzadko zdarza. Oni są bardzo skrupulatni, jeśli chodzi o prawo. No i jeśli oni te dzieci zabierają, to zazwyczaj te przesłanki są. I po prostu chodzi o to, że no, to, co u nas się uznaje za za jakąś normę społeczną, że jak wiesz, dziecko coś tam się krzyży za bardzo i tak dalej, to można przyłożyć czy coś tam dalej, ale no tutaj nie, no tu jest to jak najbardziej.
W takim razie słusznie Polakom zabierają te dzieci w Niemczech, po prostu dlatego, bo napierdalają te dzieci przemocą.
Ja nie mówię,
przemocą.
Czy Polakom, no to dużo się Polakom zdarza, ale nie mówię, to słusznie ludziom zabierają, jeśli występuje przemoc w domu.
Przepraszam, faktycznie, bo ale to powinieneś wykluczyć, że ludziom i Polakom, bo...
No nie, nie, proszę bez takich. W każdym razie, no jest taka litera prawa tutaj, że dzieci się nie bije, jeśli występują takie rzeczy, no to... Jak się człowiek nie umie dostosować do kultury albo prawa danego kraju, no to się naraża na konsekwencje. I nie wiem...
No to w sumie takie pytanie lekkie.
No.
Czy w Chinach się napierdala dzieci tak jak w Polsce?
Wiesz co, w Chinach to jest trochę inaczej teraz, bo to kiedyś było inaczej, a teraz to się zmieniło. To dziecko raczej się staje takim, jak to mówią, dziecko jest cesarzem rodziny, nie? Tak jak w Chinach się, wiesz, wszyscy na palce chodzą wokół dzieci, jakieś tam się starają stworzyć warunki i tak dalej, to naprawdę, wiesz, rodzina może żyć, rodzice mogą żyć naprawdę w biedzie i żyć w ziemię, ale dziecko musi mieć wykształcenie, musi na uniwersytet wyjechać, musi mieć najlepszego iPhone'a i whatever. To jest takie, wiesz, dziecko się stawia na takim naprawdę piedestale. Tak jest w Chinach.
No tak, ale na przykład jak ta twoja żona była mała, to czy właśnie w jej wychowaniu była taka polska kultura typowo właśnie, żeby napierdalać dzieci za przewinienia?
Nie, nie. W Chinach raczej dzieci się nie bije. Z tego, co mi opowiadała, to nie, ale ona, no jej dzieciństwo dosyć, nie wiem, łatwe, bo ona jest z chińskiej prowincji, z chińskiej wsi.
O, to pytanie, jak się wyrwała, bo to jest ciekawe.
No wyrwała się właśnie ciężką pracą rodziców, nie?
A, czyli rodzice się wygrzebali z kasy na bilet do Polski, czy tam do Niemiec?
Nie, to rodzice się wygrzebali trochę w ogóle z biedy i ojciec skończył studia inżynierskie i po prostu się przeniósł do większego miasta i wtedy to był ten boom taki w latach 90. na budownictwo w Chinach. On po prostu projektował dużo i ten całą tam Shenzhen i te strefy ekonomiczne. Miał szansę to projektować, no to zabrał całą rodzinę i tak się z tej wsi wyrwali, także to takie trochę szczęście. No ale jak ona dorastała, była gdzieś tam w wieku 10-11 lat, taka 11-latka musiała spędzić na przykład rok żyjąc sama w domu, bo rodzice gdzieś musieli wyjechać i nie mogli jej zabrać, no i takie były realia wtedy, nie? No. Bo w jakichś szkołach z internetem czy tak dalej, no z tego tylko powieści, no nie było dużo, bo wiesz, lata wczesne 90., później 80. na chińskiej prowincji, no to no to były rzeczy, których nam tu się, wiesz, jak ja jej opowiadam, jak było u nas w latach 80., no to mówi, że to luksusy, niektóre, które nigdy nie mogli sobie pozwolić.
No tak, o jeśli mówisz o prowincji, to na pewno.
No, chociaż prowincja się dużo zmieniła, bo mówię, w zeszłym roku, w tym roku, w maju byłem na tej wiosce, właśnie na takiej naprawdę zabitej dachami wiosce chińskiej. No to ci powiem, że teraz to już dużo się nie różni od wsi polskiej.
No Chiny bardzo dużo poszły do przodu, no to nie ma co mówić.
No miasta to...
Kilkukrotnie do przodu, tak?
No miasta to w ogóle nie ma porównania, wiesz. Miasta wyglądają lepiej niż miasta amerykańskie, no na pewno są czyściejsze o wiele.
Przede wszystkim nowsze i może dlatego masz takie wrażenie.
Są nowe, a z drugiej strony oni teraz składą, w szczególności w tych dużych miastach, jak byłem w Kantonie, to tam dużo przyjeżdża, wiesz, zagranicznych ludzi i oni bardzo, bardzo starają się, żeby to, wiesz, wyglądało, jakby to powiedzieć, nie ciągle mają kompleks zachodu, żeby to zachodnie wyglądało, ale jak oni coś robią, to robią to dwa razy, starają się robić to dwa razy lepiej niż my, także jak czyszczą, to już naprawdę jest tak czyściutko i tak, wiesz, to wszystko zrobione, żeby to wyglądało jak na zachodzie i to wygląda naprawdę jak w Niemczech, czy jeśli chodzi o czystość, tylko że te budynki 10 razy większe.
Czyli skoro tak czyszczą, to w takim razie niedługo przyjadą do Polski i do innych krajów Europy i zaczną na zmywakach pracować, przez co Polacy nie będą mieli pracy za granicą i będą musieli wrócić do Polski.
Nie, nie, to inaczej to wygląda. Tutaj w Aachen mamy niesamowicie wiele Chińczyków. Mamy tu wielką uczelnię techniczną i tu są głównie studenci. I chyba z tego, co wiem, jest chyba 10 000 obecnie tej uczelni. Stanowią 1/3 studentów. i to oni przyjeżdżają tu studiować technologię i jest ich gigantyczna liczba studiujących, ale oni nie studiują tak jak nasi tutaj zachodni studenci, czyli wiesz, od imprezy do imprezy, tylko jak oni studiują, to siedzą na dupie tak długo, jak się nauczą, zdadzą egzaminy i wtedy wracają do siebie. A i taka ciekawostka, jak zdecydujesz się wrócić do Chin, bo to nie jest tak, że oni muszą wrócić, mogą tu zostać. Nikt ich nie zmusza, ale jak już skończą te studia i zdecydują się wrócić, to na przykład jak wrócisz ze stopniem doktora do Chin, to nie jest wcale takie niesamowite osiągnięcie, tutaj dużo robi ich doktoraty, dostajesz mieszkanie plus 400 tysięcy juanów, to jest na polskie 200 tysięcy złotych na start, to jest taki, wiesz, od państwa, żebyś miał.
To jest zachęt. No i rozumiem teraz w takim razie, czemu taka nienawiść płynie od niektórych nadających w tych pseudoradyjkach, na przykład Claude Monet, który ma taką zawiść wielką do Chin, który ich tak nienawidzi, po prostu im zazdrości zwyczajnie. Niedługo pewnie jemu zabiorą tą pracę kuriera, jak tam przyjadą z tych Chin i będą robili jako kurierzy.
Nie, no jak już mówiłem, Chińczycy nie przyjeżdżają tu pracować w jakichś takich drobnych pracach.
Do czasu. Przyjeżdżają Tajwańczycy, inne, z innych krajów też Azji, to przyjdzie też czas, że przyjadą z Chin. To...
No nie muszą, oni mają tyle roboty u siebie.
Z tego, że nie chcą... No może nie chcą puszczać, bo to, że roboty mają tam, to może w miastach, ale ci z prowincji może by chcieli wyjechać, z tym, że oni też mają tam ten przecież system, który im zabrania wylatywać tym biedniejszym na przykład.
No to jest system, który nie pozwala ci w ogóle się przenosić w Chinach, nie? To się nazywa huko i moja żona też to huko ma, tak, ma dwa huko, co jest dosyć niespotykane, bo w ogóle moja żona jest tym nielegalnym dzieckiem, nie? Tym drugim. Także ona się nielegalnie urodziła, przez to jakiś ma bałagan w papierach i ma dwa huko, co jej dużo, dużo dobrego w życiu przyniosło, bo mogła tam w dwóch miastach się edukować i tak dalej. Ale to jest tak, że jak masz meldunek w jednym mieście, to już nie możesz iść do szpitala w drugim, nie możesz pracować w drugim, pracować możesz, ale nie możesz do szpitala iść, nie możesz uczyć się, twoje dzieci nie mogą się nauczyć i tak dalej, nie? To jest... To jest zabronione, jak masz to huko. Także to jeszcze od czasów cesarstwa tam istnieje. To jest bardzo, bardzo stara instytucja. A wylatywać mogą. Zresztą tu masz też dużą imigrację Chińczyków, ale to głównie z południa, którzy tutaj mają te biznesy, te sklepy, te jakieś tam restauracje i tak dalej. Ale oni się rzadko zajmują jakimiś pracami typu właśnie...
No tak, no, skoro są z południa, to raczej z wielkich miast, także nie będą się parali jakimiś tam rzeczami. I skoro mają hajs na takie jeżdżenie, no to raczej... No.
Jeśli jesteś fizycznym, to wiesz, co, po pierwsze cię nie stać, żeby wyjechać, a po drugie to obecnie fizyczni w Chinach zarabiają trochę lepiej niż fizyczni w Polsce, z tym, że koszty życia masz o wiele, wiele niższe.
Dobra, to takie pytanie jeszcze na koniec, bo zaraz się zaczyna teoria chaosu. Posłucham sobie 5 minut i pewnie wyłączę. Nie warto tego słuchać. Ale czasem można się pośmiać, zobaczymy. Ale pytanie do ciebie na koniec. Czy Polacy to bardziej grzyby, czy zwierzęta?
To jest pytanie, które pozostawię bez odpowiedzi. Sam tam jestem Polakiem i wiesz, to zależy, czy są Polacy narodowcy, czy są Polacy normalni. O.
No i jak siebie uważasz? Jako, jeśli ty często mówisz, że jesteś Polakiem, tak? Z taką wyższością. W takim razie, czy jesteś grzybem, czy zwierzęciem?
Jak wszyscy ludzie należą do królestwa zwierząt, przecież, nie? Tak samo jak Niemcy i Szwedzi i Chińczycy.
Dobra, a jakbyś miał wybierać pomiędzy grzybem a pierwotniakiem?
Dobra, to są pytania niewnoszące.
To są ważne pytania na koniec. Już tak podsumujmy całą rozmowę, to będzie taka... Tak jest cały sens tego, jak, po co zadzwoniłem.
Nie, no nie ma sensu.
Ma sens, no to grzyby czy bardziej pierwotniaki? Co bardziej? Jak myślisz?
Nie, ludzie są wielokomórkowi, także ani jedno, ani drugie.
No to grzyby też są wielokomórkowe przecież.
Dobra, wielokomórkowe, ale należą do królestwa zwierząt, a nie grzybu, bo grzyby to też jest królestwo, nie?
No, mamy wiele królestw. Mamy też chińskie, mieliśmy kiedyś chińskie królestwo.
No, ale to nie jest, królestwo. Ale to Linneusz się kłania i taksonomia, to nie ten podział.
No czy ja wiem, jak strasznie ograniczasz się, ale zobacz, przecież mamy na przykład takie rzeczy jak wirusy. Te wirusy mogą zmieniać nasze DNA, wszczepiać się w nasze DNA, przenosić pewne fragmenty, zastępować je innymi. Także stają się też częścią nas, naszych komórek. I teraz pytanie, czy my częściowo nie jesteśmy właśnie takimi wirusami? Czy Polacy to nie są wirusy?
Czy się wszczepiałem? Jeśli chodzi o mój rejon, to ci Polacy, którzy tu przyjeżdżają, się stają bardziej Niemieccy niż Niemcy. Naprawdę.
To w takim razie szukam teraz takiego porównania, co tak bardziej się wtapia w otoczenie. Czyli Polacy to nie są...
Przynajmniej tutaj ci, to są jak kameleony.
Ale to już idziemy o stopień wyżej. Nie porównałbym Polaka do zwierzęcia. Och. Nie zasługuje na aż tak wysokie mniemanie.
Ale jak ten, ale za to jak przejdziesz granicę i pojedziesz do Holandii, to już polskie sklepy są wielkości Biedronek. Naprawdę, są całe polskie markety, gdzie wszystko kupisz. Od polskiego cukru, polskiego proszku do pieczenia, do polskich zupek w proszku.
A to w Holandii było jest dalej bardzo dużo, zresztą Polaków. Był taki boom w pewnym momencie.
To jest gigantyczna
Irlandia, Irlandia, Wielka Brytania i właśnie...
A wiesz dlaczego Holandia?
Pewnie wysokie zasiłki.
Nie. Właśnie w Holandii prawie nie ma zasiłków. To jest z tym związane, że w Holandii się wszędzie dogadasz po angielsku i nie musisz rozmawiać w lokalnym języku.
Bo w Niemczech... Mają swój holenderski dialekt niemieckiego, tak?
No, to jest holenderski język, ale w Niemczech, żeby pracować, musisz znać niemiecki, we Francji francuski, ale w Holandii to pół biedy do angielski idzie. Dlatego przyjeżdżałem do Holandii, bo większość Polaków jednak jak zna jakiś język obcy, to jest to angielski, nie?
Dobra. W takim razie to będzie na tyle ode mnie. Widzisz, doczekałeś się osoby, która tam miała dzwonić, tak prosiłeś o to, prosiłeś i wyprosiłeś.
Bardzo miło.
Dobrze. Także trzymajcie się i do następnego razu.
Miej na tym, hej. To jednak ktoś dzwonił, całkiem sympatycznie. Zobaczam, no dobra. Jeszcze właśnie Leniuch. Widziałem, że Leniuch się pojawił, ale pewnie Leniuch nie zadzwoni, bo z Leniuchem by mi się zawsze tak dobrze kiedyś rozmawiało. Ale od jakiegoś czasu przestał dzwonić i potem już w ogóle nie dzwoni, no i się nie odzywa. No, to już zrobiło 9 po północy, nie? Dobra, to jak już nikt nie chce dzwonić i wiesz, jak ktoś chce zadzwonić, to jeszcze mogę odebrać jeden telefon, czy dwa, bo to w końcu piątek i jutro nie idę do pracy i patrzcie, tak jak robiłem audycję kiedyś wcześniej, chciałem następnego dnia iść do pracy, to ludzie dzwonili, siedziałem do pierwszej w nocy i rozmawiałem, byłem taki niewyspany w pracy. No a dzisiaj jak nie idę do roboty, to jeden słuchacz dzwonił, dziękuję serdecznie, a tak to nawet wodzu się nie chcę pokłócić. No dobra, ale to może związane tym, że zmieniłem godzinę nadawania. Dobra, to jak już nie chcę dzwonić, pogadać, to będziemy kończyli. Mam nadzieję, że trochę was zachęciłem tutaj, żeby przyjechać, trochę poeksplorować na terenie. Znaczy, można rozmawiać jeszcze długo, bo to jest temat rzeka tutaj, gdzie mieszka. Naprawdę jest teren ciekawy i można dużo ciekawych miejsc odkryć. Sam nie odkryłem do końca tego terenu i lokalnego kolorytum, ale naprawdę może to być rejon równie ciekawy, co jakieś Tybety, Zakaukazia i inne takie popularne ostatnio kierunki dojeżdżenia. Czy jakieś Tajlandie, Wietnamy, które są bardzo egzotyczne, ale i tutaj na terenie można dużo, dużo ciekawych rzeczy odkryć. To są nie do końca takie same jak w Polsce. Można trochę zwiedzić. Oczywiście jak ktoś się boi islamizacji Europy i uważa, że Niemcy już upadły, czy Belgia, i to jest... to są sami dżihadyści, coś takiego, to nie zapraszam, bo to trochę szurostwo. I po co mamy to rozpowszechniać, taki punkt widzenia. No, ale jak jednak nikt nie chce zadzwonić, to będę się udawał na spoczynek powoli. Także dziękuję za ostatnie 2,5 godziny, które spędziliśmy sobie tutaj razem na antenie. Może następny piątek będzie więcej słuchaczy i ktoś zadzwoni. Następny piątek to już chyba będzie bardziej politycznie. Zobaczymy, no chyba, że kolega, który miałby dzisiaj miał opowiedzieć nam trochę o Zakaukaziu, się pojawi, a jak nie, to trochę bardziej politycznie. Zobaczymy, co nam się w tym Paryżu stanie i czy upadnie czwarta Republika Francuska i powstanie piąta. No, to może nawet towarzysza Michała znowu ściągnę na antenę i porozmawiamy sobie o tej, jak nie będzie pracował, o tej rewolucji, która się odbywa we Francji obecnie. Tutaj dużo kontrowersji z naszym jednym radiowym kolegą. Ostatnio miałem i kłótni na temat tego, jaka jest rola policji w tym wszystkim i tak dalej, ale to nie na dzisiaj. Dzisiaj miało być luźniej. No, myślałem, że będzie trochę więcej takich luźnych rozmów z słuchaczami, no niestety się nie udało. Dobrze, to życzę wszystkim miłej nocy i miłego balowania w piątek. Dobranoc.